Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś proponujemy temat odkłamywanie historii. Mamy dwóch gości. To dr Rafał Leśkiewicz, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy bardzo serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże, wszystkich witam bardzo serdecznie.
I drugim gościem jest pan Adam Budek, psycholog, pedagog. Witamy również i pana serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panowie, mamy mówić o odkłamywaniu historii. Może powiedzmy na początku, jak ważna jest historia dla każdego narodu, bo to też pewien kontekst, na ile ona pomaga nam rozumieć i to, kim jesteśmy, chociażby my jako naród. Panie doktorze.
No cóż, historia to przede wszystkim nasza tożsamość, to nasze korzenie. Historia tworzy nasz kod kulturowy. Historia jest niewątpliwie tym, co stanowi pomost łączący przeszłe pokolenia z teraźniejszością i dającą jakąś perspektywę na przyszłość. W związku z tym swego czasu stara łacińska maksyma brzmiała historia magistra vitae, historia jest nauczycielką życia. Zdecydowanie tak, jest nauczycielką życia, bo z wielu faktów, wydarzeń historycznych, które miały miejsce w przeszłości, umiemy wyciągać wnioski. Co prawda w wielu przypadkach nie potrafimy tych wniosków poprawnie sformułować i popełniamy te same błędy. Nie zmienia to jednak faktu, że historia jest najważniejszym elementem budującym tożsamość narodową, wpływającą na wzmacnianie postaw patriotycznych. My, jako naród polski, szczególnie to czujemy, będąc przez dziesięciolecia czy setki lat, tak jak w przypadku zaborów, 123 lata, funkcjonowania pod zaborami, szczególnie wrażliwi na punkcie naszej tożsamości chrześcijańskiej, naszej ponad tysiącletniej tradycji państwowej. To jest właśnie historia.
Panie Adamie, pana może zapytam, no kwestia prawdy, kłamstwa, czy jest to człowiekowi obojętne, prawda? Czy ktoś go kłamie, bo ktoś powiedział, że łatwiej oszukać ludzi niż przekonać, że zostali oszukani. Więc kiedy prawdy powszechnie znane uznajemy, też może za własne, ale właśnie, bo to też w takim kluczu odporności na pewno dezinformacje, na zaburzenia historii. Teraz, czy my do końca rozumiemy, czym jest prawda, czym jest kłamstwo, jakie są konsekwencje prawdy i kłamstwa?
Cóż, ja bym to zadanie, które ojciec zacytował, czyli łatwiej okłamać niż przekonać, że zostali okłamani, rozebrał na czynniki pierwsze. Czyli mamy tutaj kwestię kłamstwa oraz kwestię okłamania, odkłamania tego. Rzeczywiście łatwiej jest okłamać. Zwróćmy uwagę, w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, wrzucić jakąś informację po prostu do sieci, jak jakąś kłamliwą, jest bardzo łatwo. Natomiast potem proces odkłamywania jest bardzo długi. Ja też mówiłem w audycji telewizyjnej, proszę zwrócić uwagę, jaki na przykład był przykład z ojcem dyrektorem, kiedy ktoś umieścił w internecie fotomontaż, prawda, z którego by wynikało, że ojciec dyrektor jeździ luksusowym samochodem, a proces odkłamywania wiele lat trwał i dalej niektórzy myślą, że tak jest. Oczywiście tutaj mamy kwestię kultury i kwestię antykultury, tak? Jakie są cele kultury? Tak, to już tak jak pan doktor tutaj powiedział, tworzenie naszej tożsamości, czyli takiej odpowiedzi na pytanie, kim my tak naprawdę jesteśmy. Historia to jest, można by powiedzieć, taka nasza nauczycielka, gdzie możemy spojrzeć wstecz, zobaczyć, jakie błędy popełnialiśmy, kto jak zarządzał państwem, jak się społeczeństwo zachowywało i na podstawie tego wyciągnąć jakieś wnioski. Natomiast w dzisiejszych czasach no dziwnie to zabrzmi, ale pojęcie prawdy jest bardzo zafałszowane. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ale no wiadomo, że prawda to jest prawda. No właśnie w dzisiejszych czasach tak nie jest. Nasza kultura łacińska mówi nam, tak jak filozofia grecka podpowiada, że prawda to jest zgodność opisu z rzeczywistością. Mówi nam jeszcze, że prawda jest jedna i obiektywna. To oznacza, że na przykład nie ma dwóch prawd na temat jakiegoś zjawiska. Prawda? Mogą być dwie opinie, dwie interpretacje, dwa stanowiska, ale prawda zawsze jest jedna i zawsze jest obiektywna. Natomiast jeżeli chodzi o antykulturę, to mamy tutaj bardzo duże namieszanie. Mamy różne pojęcia, jak na przykład relatywizm, który powoduje, nadaje może takiej elastyczności, że z prawdy robi się tak naprawdę taką plastelinę, z której można ulepić, prawda, różne inne tak zwane prawdy. Mówi się też na przykład, tak jak Joseph Goebbels powiedział, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą, to w ramach propagandy. I na przykład te pamiętają poprzedni ustrój, to pamiętają teorię funkcjonalizmu Lenina, prawda, czyli teoria, która mówi, że jeżeli wezmę na przykład kubek i wbiję nim gwóźdź, to ten kubek w tym momencie staje się młotkiem, prawda? Natomiast mamy też różne inne takie stwierdzenia typu nie skłamałem, ale nie powiedziałem całej prawdy. To też jest rodzaj kłamstwa. Jeżeli niepowiedzenie całej prawdy zmienia sens danego zjawiska, zmienia sens wypowiedzi, to to też jest kłamstwo, prawda? Jeden z polityków kiedyś użył takiego określenia, że jest fakt prasowy. A co to znaczy fakt prasowy? No to tak jakbyśmy zrobili pewien podział, że jest coś takiego jak fakt i jest coś takiego jak fakt prasowy i to są dwa zupełnie inne zjawiska. Nie, prawda jest zawsze jedna i jest zawsze obiektywna i jak Pismo Święte nam podpowiada, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Były prezes IPN-u Janusz Kurtyka mówił, wolni ludzie w wolnym kraju mają prawo do prawdy historycznej. No z tą wolnością też w naszej historii było różnie. Pan doktor wspomniał też lata niewoli. Później ta niewola związana z wojną jedną, drugą, komunizmem. No i tutaj jakiś taki klucz do rozumienia tego, dlaczego naszą historię próbuje się przeinaczać, zakłamywać. Nieraz się tak mówi, że to mity, jakieś uogólnienia. No i one też z pewnością mają jakiś wpływ na świadomość Polaków, ale też odbijają się echem bardzo daleko. Wspominaliśmy w telewizji o tej odpowiedzialności państwa za politykę historyczną, również tą w tym aspekcie międzynarodowym.
Znaczy, cieszę się, że ojciec wspomniał słowa świętej pamięci prezesa Janusza Kurtyki, z którym miałem zaszczyt współpracować, kiedy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Prezes Kurtyka powiedział jeszcze jedno, dla mnie bardzo ważne zdanie, rodzaj przesłania. Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni. I rzeczywiście w kontekście dążenia do prawdy, czy też opisywania prawdy, przedstawiania prawdziwych faktów historycznych, znaczy przedstawiania faktów historycznych, bo nie ma prawdziwych faktów historycznych, rzeczywiście możemy się zastanawiać, dlaczego dla wielu tak ważne jest relatywizowanie z jednej strony, z drugiej strony wymazywanie, z trzeciej strony zafałszowywanie historii. I zapewne można to rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jednym z powodów są aspekty kulturowe, są środowiska, dla których takie pojęcia jak patriotyzm, katolicyzm, oddanie, honor, ojczyzna stanowią pojęcia zupełnie obce. Chcieliby je wymazać zupełnie ze swojej rzeczywistości, ze słownika pojęć, które na co dzień używają. I o ile jeszcze takie grupki są niewielkie, nie mające żadnego wpływu, nie mające wpływu na otoczenie zewnętrzne, na proces kształcenia, na media, no to powiedzmy sobie, że one nie mają zbyt istotnego znaczenia. Natomiast w momencie, kiedy tacy przedstawiciele takich środowisk wchodzą do polityki, wchodzą do świata mediów, są coraz głośniejsi, aktywniejsi, bywają bezpieczni. Oczywiście bywają niebezpieczni. Oczywiście drugim powodem zakłamywania historii no jest po prostu przeszłość pewnych środowisk, dla których niewygodne są fakty, szczególnie te z historii najnowszej, drugiej połowy XX wieku, bo w zasadzie trudno się zdziwić dzieciom, wnukom byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, informacji wojskowej, nomenklatury partyjnej, że dla nich niewygodne jest, aby mówić o ich rodzicach piastujących niegdyś wysokie funkcje publiczne, że byli na przykład zbrodniarzami, że dokonywali zbrodni, że mordowali ludzi, że wydawali rozkazy o mordowaniu ludzi, że kolaborowali z Sowietami. I pewnie jest też taka trzecia grupa, dla której to fałszowanie historii, czy też staranie się jakby wymazania pewnych kluczowych wydarzeń z historii Polski lub przedstawienia ich w innym świetle, ma też taki wymiar dezintegracyjny, który też, którego też bym nie bagatelizował. To znaczy, grając historią, można dezintegrować społeczeństwo, można w jakiś sposób je skłócać, można wzbudzać różnego rodzaju animozje społeczne. I wydaje mi się, że te płaszczyzny na pewno w mojej ocenie mają takie dosyć istotne znaczenie w tym procesie współczesnego fałszowania, zakłamywania czy też wymazywania poszczególnych faktów z historii, szczególnie z tej historii najnowszej. I myślę, że tutaj na pierwszym miejscu jest rola takich instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej w tym właśnie, żeby tę historię odkłamywać, żeby przywracać pamięć o bohaterach zapomnianych przez dziesięciolecia, żeby fundować tablice, fundować pomniki, żeby przestrzeń publiczna była ubogacona takimi właśnie instalacjami jak nowoczesne wystawy prezentujące niezwykle ważne wydarzenia z historii najnowszej, jak chociażby wystawa Tu rodziła się Solidarność, która miesiąc temu stanęła na Placu Piłsudskiego i opowiadała o fenomenie Solidarności sprzed 30 lat, by wspominać o, przypominać o żołnierzach niezłomnych nie tylko 1 marca w Narodowy Dzień Żołnierzy Niezłomnych, ale by mówić o nich na co dzień i by symbolika związana z żołnierzami niezłomnymi nie funkcjonowała tylko i wyłącznie na koszulkach czy na odzieży patriotycznej, ale by była w sercach Polaków po prostu, by ludzie wiedzieli, kim jest Siedzikówna, kim była Inka Danuta Siedzikówna, kim był Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka, kim był Łukasz Ciepliński, czy też Witold Pilecki, by potrafili ludzie coś więcej na ten temat powiedzieć. To jest także poszukiwanie ofiar terroru komunistycznego, czyli to, co robi zespół pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Teraz wielka operacja, kolejne odnalezione szczątki przy ulicy Namysłowskiej w Warszawie, skrytobójczo zamordowanych patriotów. To jest cały obszar edukacji historycznej, bo proszę sobie wyobrazić, że społecznie, to jest zbadane, jest to mierzalne, takie sformułowanie jak zbrodnia katyńska funkcjonuje dosyć powszechnie i większość ludzi zapytanych na ulicy będzie w stanie powiedzieć, kojarzę, Rosjanie zabili Polaków. Natomiast jeżeli zapytamy, kiedy, kto jest odpowiedzialny, gdzie ta zbrodnia katyńska fizycznie miała miejsce, to zdecydowana większość na to pytanie nie udzieli odpowiedzi. Nie będą ludzie znali odpowiedzi na to pytanie, tak jak na wiele innych pytań. Dopiero teraz, też w tym roku, przy okazji stulecia Bitwy Warszawskiej, no udało się przypomnieć to niezwykle ważne wydarzenie, a w zasadzie to całą kampanię, bo to przecież nie była jednodniowa potyczka czy bitwa, tylko kilkudniowe zmagania z bolszewicką nawałnicą idącą ze wschodu. I dopiero teraz, w stulecie Bitwy Warszawskiej, przypomnieliśmy sobie, że to była 18. najważniejsza bitwa w dziejach świata, obiektywnie tak oceniona przez specjalistów, nie tylko przez historyków, ale także przez polityków. Więc to jest jakby ta istota odkłamywania historii i, a z drugiej strony przywracania pamięci o faktach, o wydarzeniach, o osobach. I ja tu widzę rolę niezwykle istotną Instytutu Pamięci Narodowej, ale także kilku innych instytucji państwowych czy rządowych. No i oczywiście bez wątpienia polskiej szkoły edukacji.
No pan wspomniał o tej tożsamości, bo można by zadać sobie pytanie, czy ważne jest znać prawdę, czy znać odpowiedzi na te pytania, chociażby o to, co działo się na przestrzeni XX wieku, bardzo trudnego wieku dla Europy, dla świata, a przede wszystkim też dla nas Polaków, bo wiele wycierpieliśmy, nie dość, że wojna, że obozy, że ginęliśmy na wszystkich frontach toczącej się wojny. No to jeszcze później wpadliśmy w szpony Rosji. No i to też jaki skutek. I teraz no pytanie, czy jest nam to obojętne jako Polakom, czy też nie, znać prawdę, albo jesteśmy wyczuleni na to, że wiemy, że ktoś nas kłamie, a może nie do końca potrafimy się, nie wiem, do tego przyznać, nie do końca doceniamy to, jak ważna jest prawda, bo pan doktor zacytował historię nauczycielką życia, tak? To wielki myśliciel Cyceron, więc to było tylko ważne za jego czasów, czy u myślicieli jest to ważne u niektórych, czy u nas też, ale i u każdego wykształconego i niewykształconego. Jak pan to postrzega? Jak to wpływa też na to osobiste też odkrywanie naszej tożsamości i takiego utożsamiania się z tymi, którzy byli przede mną, którzy tworzyli historię, którzy tworzyli naszą państwowość, naszą dumę, prawda? Bo to też takie zakłamywanie, to jakoś wpędzanie nas w poczucie winy bardzo często, żebyśmy jakoś nie chcieli się nawet do tych żołnierzy wyklętych przyznać, bo to bandyci, prawda, polskie obozy koncentracyjne, zbrodnie UPA, prawda, że to jednak my też coś tam mamy za skórą.
To prawda. Ja bym wyszedł od tego, że historia buduje naszą tożsamość. W dobie takiego relatywizmu, nihilizmu, takie poczucie przywiązania do własnej narodowości, poczucie wartości z tego, że jesteśmy Polakami i poczucie dumy, że jesteśmy Polakami, ale dumy rozumianej pozytywnie, dumy rozumianej jako cieszenia się z tego, że żyjemy w państwie o tak długiej tradycji, państwie, które bardzo dużo wniosło do kultury europejskiej i światowej. I wreszcie państwie, które hołduje ideom chrześcijańskim, katolickim, bo to jest w Polsce ważne, jest dla mnie jakby rzeczą, dla mnie nie tylko jako historyka, ale przede wszystkim obywatela tego kraju, obywatela Polski, jest niezwykle ważne. I rzeczywiście ja mam takie wrażenie, że w świadomości Polaków historia ma istotne znaczenie. To znaczy w tym życiu codziennym również historia ma spore znaczenie, przy czym ona jest traktowana bardzo powierzchownie, z dużymi obciążeniami też właśnie tymi, o których mówiłem wcześniej, wynikającymi z takich przywar środowiskowych czy kontekstu przeszłości rodzinnego, rodzinnej, środowiskowej, czasem politycznej. Bardzo często powierzchownie traktujemy niektóre fakty historyczne i jakby przypominamy o nich sobie tylko i wyłącznie podczas jakichś uroczystości i wydarzeń. A jak to jest ważne, to przypomnę jak taką historię sprzed kilku lat, kiedy minister spraw zagranicznych Adam Rotfeld bodajże w 2013 roku odbierał odznaczenie państwowe nadane przez prezydenta Obamę Janowi Karskiemu i wówczas prezydent Obama powiedział, że Jan Karski poinformował o polskich obozach śmierci. Prezydent Stanów Zjednoczonych w obecności polskiego ministra spraw zagranicznych użył takiego stwierdzenia. Więc tych lekcji do odrobienia mamy mnóstwo i rzeczywiście ojciec słusznie zauważył, że my czasami czujemy się winni. No bo ktoś mówi polskie obozy koncentracyjne i pojawia się taka wątpliwość, zaraz, no przecież to było na ziemiach polskich. No to polskie? Może polskie, może tam też służyli Polacy, a przecież my także, jeżeli usłyszymy niektórych historyków czy polityków, dowiemy się od nich, że przecież Polacy kolaborowali z Niemcami. Tylko wszystko jest kwestią skali i wszystko jest kwestią przykładów. No jeżeli, oczywiście, przecież nikt nie zaprzecza i nigdy nie zaprzeczał temu, że zdarzali się Polacy kolaborujący z Niemcami w czasie II wojny światowej i donoszący na Żydów szmalcownicę. Ale niewielu z kolei jako kontrargument powie, że Polska była, ziemie polskie były jedynym terytorium okupowanej przez Niemców Europy, gdzie za ukrywanie Żyda groziła kara śmierci. I tę karę śmierci skutecznie, każdorazowo egzekwowano. Jeżeli będziemy rozmawiali na temat polskich obozów koncentracyjnych, to proszę mi pokazać przykład Polaka, który był komendantem takiego obozu lub w ścisłej kadrze kierowniczej takiego obozu. Nie, to były niemieckie obozy tworzone od 1933 roku, zaczynając od Dachau, najpierw na terytorium III Rzeszy, a potem z tym samym mechanizmem przeniesione na ziemię Polski, najpierw na Pomorzu, to jeszcze to wtedy nie w Polsce Stutthof, potem pierwszy obóz w Poznaniu, tak zwany obóz krwawej zemsty, gdzie Niemcy mordowali Polaków, wyraźnie stwierdzając, że robią to w rewanżu za porażkę powstania wielkopolskiego, i potem kolejne obozy, Treblinka, Sobibór, Płaszów, Auschwitz i tak dalej, to były wszystkie niemieckie obozy umiejscowione na ziemiach polskich. Ale my mamy takie poczucie winy, podobnie jest z żołnierzami wyklętymi. Przecież całkiem niedawno wmawiano dzieciom żołnierzy wyklętych, niezłomnych, że jesteście dziećmi czy wnukami bandytów. Bo przecież wasz dziadek oczywiście, że walczył z jednostkami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy UB, ale przecież zdarzyło mu się przy okazji obrabować jakąś wieś. I to jest ważniejsze od tego, jedno jednostkowe, przypadkowe najczęściej wydarzenie ma większą rangę w oczach niektórych niż szereg dziesiątki akcji mających na celu walkę po prostu o wolną Polskę. Walkę z góry skazaną na przegraną i ci żołnierze o tym wiedzieli, ale oni ślubowali, że się nie poddadzą, że broni nie złożą. Więc to my musimy się wyzbyć takiego poczucia wstydu, bo my całej Europie mamy do zaoferowania ponad tysiącletnią, spójną i bardzo często dramatyczną, ale pełną też chwały historię. I jeżeli chcemy, aby nasze państwo się rozwijało, to polityka historyczna właśnie powinna zmierzać w tym kierunku po to, by młode pokolenia kształcone obecnie w szkołach podstawowych i średnich, kiedy to młode pokolenie wejdzie w wiek dorosły i zacznie wnosić wartość dodaną do państwa w sferze gospodarczej, być może politycznej, to żeby ci ludzie czuli ten patriotyzm gospodarczy, polityczny także w sobie, żeby pracowali na rzecz państwa. Każdy we własnym zakresie, nieważne czy będzie kierowcą ciężarówki, czy będzie nauczycielem w szkole, czy będzie urzędnikiem biurowym, ale żeby miał świadomość tego, że pracuje dla swojego państwa, bo to państwo na to po prostu zasługuje.
Dziękuję. Panie Adamie, kwestia tego, że bronienie historii, prawdziwej historii, no to może być czasem niepopularne, prawda? Pytanie, na ile to jest ważne dla każdego z nas. Tak jak mówimy, żołnierze niezłomni, ci wyklęci, niepokorni, to też byli tacy historycy, chociażby niepokorni, wielką cenę nieraz zapłacili. Czy za czasów PRL-u. Zresztą ta historia XX wieku też spowodowała, że wielu ludzi, którzy mogli, czy dziś ich pokolenie, które by zrodzili, mogłoby się przyczynić, bo oni byli bardzo światli, byli, znali swoją tożsamość, byli patriotami ze krwi i kości, zostali zamordowani z racji okupacji niemieckiej czy rosyjskiej, wywiezieni do łagrów, zniszczone ich życie, ich najbliższych zaszczuci, bo o tym Katyniu też nam się było ciężko przyznawać. I teraz pytanie, no właśnie popularne, niepopularne, ta kwestia prawdy. Ile nas kosztuje prawda, ile nas kosztuje kłamstwo? Czy warto i jaką warto cenę zapłacić za to, żeby jednak nie dać sobie zafałszować historii swojego narodu, swojej rodziny, swoich bliskich?
No niestety pod tym względem muszę z przykrością powiedzieć, że społeczeństwo bardzo jest podzielone. Są tacy, dla których jest to bardzo ważne, dla których to, co robił ojciec, dziad, pradziad jest istotne. No ale są też tacy, którzy czują się bardzo nowocześni postępowi i stwierdzają, że w sumie to bez znaczenia, albo dali sobie wmówić, że nasza historia jest dosyć niechlubna i tak dalej i lepiej trzymać się od tego z daleka. Natomiast warto sobie zadać takie pytanie, dlaczego ktoś w ogóle kłamie, tak? Czy to jest tak, że jak ktoś mówi, tak jak tutaj mieliśmy o polskich obozach, czy o Katyniu, prawda, czy mówi tak po prostu, bo ma taki przysłowiowy kaprys? No nie, tutaj musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa aspekty. Pierwszy aspekt, no to jest aspekt interesu, prawda, czyli na przykład wyłudzenia finansowe, tak? Jeżeli się wmówi społeczeństwu i społeczeństwo, nie daj Boże, w to uwierzy, że były te polskie obozy, o których pan doktor mówił, no to przecież należą się jakieś odszkodowania z tego powodu. Albo jeżeli Armia Czerwona nas w cudzysłowie wyzwoliła, no to przecież z jakiej racji my mamy się ubiegać o jakieś reparacje wojenne. Dużo się też w ostatnich latach mówi na przykład o tym, jakie są nastroje antypolskie na naszych wschodnich kresach. Te państwa, które przejęły w ramach Ładu Jałtańskiego 6,5 naszych województw, mam tu na myśli Wileńskie, Nowogródzkie, Poleckie, Wołyńskie, Stańcowowskie, Tarnopolskie i część Lwowskiego, one mają taką świadomość, że na przykład Polska kiedyś może się ubiegać z powrotem o te ziemię. Bo to przecież ziemie były zabrane w drodze wojennej. No to jaki jest na to sposób? To sposób jest na to taki, że trzeba u siebie, mówię u siebie teraz, nastrajać ludzi do antypolskości. Że jak Polska kiedyś będzie chciała się ubiegać o te ziemię z powrotem, no to społeczeństwo musi być na to gotowe, żeby stawić opór. A druga kwestia, no to jest kwestia tej antykultury. Ja tutaj trzymam przed sobą manifest komunistyczny Karola Marksa i Fryderyka Engelsa i dwa cytaty tutaj sobie zaznaczyłem. Pierwszy. Zarzucano jeszcze komunistom, jakoby chcieli znieść ojczyznę narodowość. Robotnicy nie mają ojczyzny. Nie można im odebrać tego, czego nie mają. Drugi cytat. Istnieją nadto prawdy wieczyste, jak wolność, sprawiedliwość i tym podobne. Wspólne wszystkim ustrojom społecznym. Komunizm zaś znosi wieczyste prawdy, znosi religię, moralność, zamiast nadać im nową formę, sprzeciwia się zatem całemu dotychczasowemu rozwojowi historycznemu. To jest po prostu sedno marksizmu, to jest sedno antykultury. Zniszczyć cały dotychczasowy dobytek, czyli zniszczyć historię, znaczy w tym przypadku zakłamać historię, zniszczyć kulturę, sztukę oraz fundamenty cywilizacyjne, czyli prawo rzymskie, etykę chrześcijańską oraz grecką filozofię, ponieważ jak się zniszczy te fundamenty, to wtedy społeczeństwo staje przed takim pytaniem, a kim my właściwie jesteśmy? Co my o sobie wiemy? Jak społeczeństwo jest w ten sposób, tak brzydko powiem, przeformatowane, to wtedy można w drodze rewolucyjnej, w drodze ideologicznej nadać nową formę, nowy kształt i taka jest właśnie idea marksizmu.
Panie doktorze, jaką cenę i kto może zapłacić? Mówiliśmy, no kwestia tych zobowiązań etycznych, prawda, że to jednak etyką winniśmy się kierować historycy, którzy odpowiadają za tą prawdę. Czy jakaś zależność, czy lęk, jak pan patrzy na historię naszą, chociażby za czasów PRL-u, dzisiaj, z pewnością wiele się zmieniło. Wspominaliśmy rok 90, który też może dla nas był takim oddechem, chociaż spodziewaliśmy się, że szybciej to będzie następowało, a jednak nie było to takie proste.
No tak, rzeczywiście. Jeżeli jeszcze sobie przypomnimy taśmy z Magdalenki i rozmowy prowadzone między przedstawicielami władzy komunistycznej a środowiskiem, które potem tworzyło to zręby niepodległej Rzeczpospolitej na przełomie 89-90 roku, to zobaczymy, że rzeczywiście był to rodzaj pewnego układu politycznego i ten 90 rok jest tylko symbolicznie rokiem, w którym wchodzimy w demokrację. Natomiast jeżeli chodzi o taki model tego, w jaki sposób i kto może zapłacić cenę za pisanie prawdy o historii. Znaczy to tak na dobrą sprawę prawdy historycznej, to może kto porusza niewygodne fakty, niewygodne dla niektórych środowisk tematy. No bez wątpienia najtrudniej zapewne, i to też wiem może nie z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia ludzi, z którymi mam okazję współpracować jako naukowiec, jako historyk, ale też jako osoba pracująca w Instytucie Pamięci Narodowej od 20 lat, że jakby najtrudniej przebić się w środowisku akademickim, co do zasady, uniwersyteckim. Tam tematyka na przykład żołnierzy wyklętych jest w zasadzie w ogóle nie podejmowana, ani na poziomie prac magisterskich, ani na poziomie prac doktorskich, bo to środowisko co do zasady szeroko ma taki, powiedziałbym, chłodny stosunek do problematyki związanej z żołnierzami wyklętymi. To w zasadzie tylko Instytut Pamięci Narodowej tę problematykę opisuje i realizuje program badawczy, który pod ziemiem niepodległościowym powojennym się zajmuje. Ale dlaczego? Dlatego, że my mamy pewien komfort pracy, bo nam nikt niczego nie może nakazać. Jako instytucja państwowa, nierządowa, niezależnie od tego, kto rządzi, mamy swobodę prowadzenia swoich badań, jesteśmy od nikogo niezależni i pracownik naukowy Instytutu nie musi się oglądać na to, czy dostanie awans na uniwersytecie, czy też go nie dostanie, czy spotka go jakaś nieprzyjemność wśród kolegów, z którymi pracuje. Nie, tu takich rzeczy nie ma. Natomiast w przypadku środowisk akademickich mógłbym takimi przykładami się posłużyć. Zdarzają się takie sytuacje, w których blokowane są wręcz konkretne projekty naukowe. Z drugiej strony, to co pan Adam też poniekąd jakby słusznie zauważył, ten kontekst wynikający z takiego, powiedziałbym, trochę z polityki, trochę z geopolityki, trochę z finansów. No bo jeżeli rzeczywiście my piszemy wprost o wydarzeniach, które miały miejsca, które przez lata uchodziły za takie, które nie miały miejsca, no to przecież realnie to my powinniśmy żądać, mamy do tego prawo, reparacji wojennych od Niemiec. I raport, który powstaje także z udziałem pracowników Instytutu o Stratach Wojennych, no więc jest to pewnego rodzaju dosyć ciężki orzech do zgryzienia dla Niemców. Jeżeli mówimy z kolei o tym, że Sowieci wycofując się z Polski po uzgodnieniach jałtańskich, po podpisaniu przez Niemcy kapitulacji, wywieźli z Polski mnóstwo dzieł sztuki i dóbr kultury, które nadal przechowywane są obecnie już w Federacji Rosyjskiej, spadkobierczyni Związku Sowieckiego, no to pisząc o tym jednak dajemy sygnał, że my wiemy i że należałoby nam te dobra kultury zwrócić. Podobnie, tak jak podobnie jak w przypadku reparacji wojennych za to, co nam Niemcy wyrządziły podczas II wojny światowej. Więc to są takie jakby, i to może być niewygodne, to może czasami nawet być niebezpieczne. No, przykład jednego z pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, profesora Henryka Głębockiego, który pojechał swego czasu kilka lat temu do Rosji, do Moskwy i raptem wokół niego zrobiło się dziwne zamieszanie na lotnisku, został zatrzymany, nie wiadomo w jakim celu i musiał wracać do Polski, no bo zajmuje się historią Rosji, historią Związku Sowieckiego. To pokazuje, że jakby jest grupa takich tematów, takich wątków, szczególnie dotyczących II wojny światowej, jeżeli chodzi o Związek Sowiecki, to najbardziej. W przypadku Niemców również mających taki kontekst związany z II wojną światową, które są niewygodne dla tych współczesnych państw i te państwa gotowe są czasem duże wysiłki zrobić, szczególnie jeżeli mówimy o Federacji Rosyjskiej, aby zniechęcić, aby uniemożliwić dostęp do archiwów. To nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że historyk dostaje zgodę na dostęp do akt na przykład w Moskwie, w archiwum wojskowym, jedzie tam, ale okazuje się, że kilka dni wcześniej czy miesiąc wcześniej napisał artykuł, który mógł się nie podobać, być nieodpowiedni z punktu widzenia polityki historycznej Federacji Rosyjskiej. Co się dzieje? W tym archiwum historyk dostaje odmowę, wyłożył środki na przyjazd do Moskwy, a tu się okazuje, że musi wracać i nie dostaje żadnych dokumentów. Więc płaci się też taką cenę, taką bardzo, bardzo, powiedziałbym, na poziomie dosyć niskim, ale
takiego dokuczania na bieżąco, czy tworzenia wokół takich historyków fake newsów, oskarżanie ich o antysemityzm. Na przykład, jeżeli ktoś ośmieli się w jakiś sposób napisać cokolwiek na temat Polaków ratujących Żydów, albo napiętnuje kłamstwo, które bardzo często się pojawia wśród historyków zajmujących się tą problematyką przeinaczania faktów, czy też nadinterpretacji źródeł, z którymi ci autorzy mają do czynienia. To się taką cenę najczęściej płaci. Cenę ostracyzmu, wykluczenia ze środowiska, czasem drobnych utrudnień w pracy naukowej. Natomiast dla wielu jest to i tak dużo i wielu gotowych jest to poświęcić rzetelność naukową w imię po prostu konformizmu i wygody.
Kiedyś też planowano i Instytut Pamięci Narodowej zlikwidować, że nieprzydatny.
Tak, to prawda, były takie pomysły, ale mam nadzieję, że skutecznie się bronimy przed tym, żeby nas zlikwidowano, bo mnóstwo rzeczy mamy do zrobienia. Biuro Upamiętniania ma do przeprowadzenia dekomunizację, ostatecznie zamknięcie kwestii odcięcia tej pępowiny z poprzednim ustrojem, zdekomunizowania ulic, niektórych pomników i postawienia w tej przestrzeni publicznej zupełnie nowych pomników. Na sferze edukacyjnej równie dużo do zrobienia, w zakresie poszukiwań ofiar komunizmu jeszcze więcej, a inicjatywy takie jak budowanie bazy ofiar zbrodni wołyńskiej, jak stworzenie centrum udzielania informacji o ofiarach II wojny światowej, jak coroczne wydawanie 120 publikacji naukowych, organizowanie kilkudziesięciu konferencji, wszystko to, co w tej chwili jakby obejmuje cały XX wiek, jednak sprawia, że oczywiście tych nieprzekonanych nie przekonamy, ale tych, którzy byli obojętni, może bardziej skłania do tego, by jednak pokazać, że taka instytucja jak ta, w której mi przypadł zaszczyt pracować, są dla państwa polskiego wartością dodaną.
A z czym nam się udało, tak patrząc na tą historię, którą próbowano zakłamywać, z czym udało nam się, nie mówię, że taki stuprocentowy sukces odnieść, ale w tej budowaniu świadomości historycznej, czy w tej narracji, bo przeinaczanie, czy zakłamywanie historii to też taka swoistego, taka próba narracji, pisania historii na nowo, też, bo jakiś skutek ktoś chce odnieść. I panie doktorze, myśli, że z czym nam się w ostatnim czasie jakoś udało postąpić krok do przodu albo w ogóle odnieść jakiś sukces?
Ja myślę, że przede wszystkim gdybym miał wskazać kilka takich najważniejszych wydarzeń czy najważniejszych płaszczyzn, w których odnieśliśmy sukces, to bez wątpienia przywrócenie pamięci o żołnierzach podziemia niepodległościowego, tego powojennego w latach 44-45 do 56 roku. Bez wątpienia ten fenomen takiej drugiej konspiracji walki z tym systemem zła komunistycznego do 56 roku, gdzie w różnej formie między 120 a 180 tysięcy osób było zaangażowanych, z czego prawie 30 tysięcy prawdopodobnie, bo dokładnych liczb jeszcze nie znamy, zaangażowanych było zbrojnie. To jest chyba jeden z najważniejszych sukcesów. Skoro od 2011 roku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony 1 marca, to jest data stracenia Łukasza Cieplińskiego, ostatniego prezesa WiN-u, czwartego zarządu Wolności i Niezawisłości, który został stracony na Rakowieckiej w 1951 roku. Wyjątkowa sprawa, że rozmawiamy o Pileckim, rozmawiamy o Ince, rozmawiamy o Szendzielarzu, o Roju, o Selmanowiczu, o mnóstwie młodych wtedy heroicznych postaci, które bez idealizowania, po prostu czując, że taka jest potrzeba w chwili patriotyczna, po prostu stanęły do walki, mimo tego, że często zdawali sobie sprawę z tego, że po prostu sytuacja jest już i tak przegrana, Polska wpadła w szpony Sowietów. Co się jeszcze udało? Myślę, że Dużą też wartością z poziomu historycznego jest uhonorowanie tych, którzy po wojnie nie walczyli z bronią w ręku, ale angażowali się w działalność konspiracyjną i opozycyjną. To wielka inicjatywa, której takim najbardziej wymiernym rezultatem jest Krzyż Wolności i Solidarności. Uhonorowanie wszystkich tych, którzy czasem z narażeniem życia, ale częściej z powodu różnych, narażeni byli na różnego rodzaju szykany, kary więzienia, internowania, po prostu sprzeciwiali się systemowi komunistycznemu od 56 roku po rok 89. To grono osób odznaczonych tym krzyżem, odznaczonych na podstawie zgłoszenia IPN do prezydenta RP i nadania tego odznaczenia przez prezydenta RP jest rzeczą niebywałą. Co nam się udało jeszcze? No, powiązany wątek z historią żołnierzy wyklętych, ale to jest jakby osobna kategoria, olbrzymia. To odnalezienie szczątek i godny pochówek tych ofiar systemu komunistycznego. Jeżeli my przez lata nie mogliśmy ustalić miejsca pochówku tak wielu ważnych dla naszej historii najnowszej osób i raptem okazuje się, że udaje nam się odkryć grób Zygmunta Szendzielarza Upaszki i jego podkomendnych, Stanisława Kasznicy, wybitnego działacza Ruchu Narodowego. Jeżeli udaje nam się odkryć grób Danuty Siedzikównej Inki i Feliksa Selmanowicza, jeżeli nam się udaje odkryć groby wielu innych osób i udaje nam się wręczyć ich bliskim noty identyfikacyjne, to jest to rzecz niebywała. To znaczy tak wzruszająca, że czasami podczas takich uroczystości odbiera głos, bo my przywracamy tym samym pamięć o tych ludziach, bo bywa, że dzieci tych osób rodziły się po śmierci tych żołnierzy podziemia. Pamiętam kiedyś taką wzruszającą scenę, kiedy w obecności prezydenta RP wręczano jedną z not identyfikacyjnych i córka, która urodziła się jako pogrobowiec, powiedziała: wreszcie po raz pierwszy zapalę znicz na grobie mojego ojca. No to jest w ogóle tożsamościowo, kulturowo rzecz tak niebywała, że to jest wyjątkowy chyba taki wymierny sukces w zakresie realizacji polityki historycznej. Wydaje mi się, że z kolei tego wcześniejszego okresu, dwudziestolecia, zupełnie świeża sprawa, udało nam się skutecznie sprzedać światu fenomen Bitwy Warszawskiej jako takiego wymiernego rezultatu wojny polsko-bolszewickiej, bo to się przebiło w kilkudziesięciu państwach na całym świecie, że Bitwa Warszawska zatrzymała Bolszewię, zatrzymała komunizm w 1920 roku. I wydaje mi się, że w przypadku II wojny światowej, to tu z kolei jeszcze może niewielkim sukcesem, ale na pewno już wykonano sporą pracę i osiągnięto spore efekty, choć do finału jeszcze daleko, jest ustalenie Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i uhonorowanie tych ludzi poprzez tworzenie biogramów w publikacjach naukowych, które w Instytucie Pamięci Narodowej przygotowujemy. A także rzecz, która wydarzyła się ponad 10 lat temu, jeszcze za czasów prezesury świętej pamięci profesora Kurtyki, weryfikacja liczby ofiar II wojny światowej na ziemiach polskich. My dotąd bazowaliśmy na ustaleniach komunistycznych z lat 40., gdzie mówiono o liczbie 6 milionów 23 tysięcy poległych Polaków. Zweryfikowano tę liczbę, ta liczba jest nieco niższa. Mówi się, że to jest maksymalnie do 5 milionów 700 tysięcy ofiar II wojny światowej na ziemiach polskich, więc moim zdaniem jakby to są pewnego rodzaju sukcesy i one przekładają się jeszcze na taki wymiar bardzo społeczny, ten, który widzimy w przestrzeni publicznej, na proces po prostu dekomunizacji. Nie mamy już ulicy Świerczewskiego w Polsce, nie mamy ulicy Berlinga. Co prawda są takie miasta jak Warszawa i uważam, że to jest skandaliczne, że nadal mamy ulicę Armii Ludowej, ale mam nadzieję, że wkrótce to się również zmieni. Natomiast ta przestrzeń publiczna jest sukcesywnie oczyszczana z tych złych symboli komunistycznych i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się skutecznie instytucjonalnie ten proces zakończyć, ale to już jest sukces, że wiele takich pomników, wiele takich ulic po prostu przestało funkcjonować w przestrzeni publicznej.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś odkłamywanie historii to temat, który podjęliśmy na naszej antenie. Nasi goście, dr Rafał Leśkiewicz, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej i Adam Budek, psycholog, pedagog. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, numery do studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
Polskie czyste niebo, pogląd wielu sprzyja dobrym dniom. Ciel z nami wierny przyjacielu, serc wspólnych ton. Chronimy wszyscy razem niepodległość, którą zwrócił los, by kraju nigdy nie dosięgło już wrogie swo. Kiedy Ojciec Święty ustanowił wojsk biskupstwo nam, pokoju świata aniołowi klucz wręczył sam. Pierwszym dobrym ojcem dla żołnierzy stał się biskup Gal. Odwagę oru swych uwierzył na polach walk. Odwagę oru swych uwierzył na polach walk. O błogosław, Panie Boże, nasz piastowski ród, niech obrońcom duch pomoże i słowiański lud. O błogosław, Panie Boże, cielu kraju spasz, polskich granic przejść nie może nieprzyjaciel nasz. Polskich granic przejść nie może nieprzyjaciel nasz.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Albo szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tam bardzo skłania się Robert, stały słuchacz audycji, szczególnie historycznych. Zwykle bardzo ciekawy temat, bieżący. Pozdrawiając gości, cieszę się, że jest też pan psycholog społeczny, bo moja refleksja czy pytanie będzie dotyczyć troszkę tematu zahaczającego o tą naukę, taką jak psychologię. Mianowicie, bardzo jestem ciekaw opinii Państwa, co ewentualne badania historyczne, jeśli takowe są, mówią o sytuacji Polski po 1945 roku, konkretnie o przejęciu władzy przez komunistów. Jak to się stało, że wystarczyło, no bądź co bądź liczna, ale jednak no, w sumie niewielka, patrząc na całe społeczeństwo, taka ideowa grupa zaangażowanych komunistów plus bagnety Armii Czerwonej do całkowitego, takiego bezwzględnego przejęcia władzy. Czy ta nasza struktura społeczna, psychologiczna społeczeństwa była aż tak też zniszczona wojną, że tak ochoczo kijem i marchewką zwabieni Polacy wyciągnęli ręce w czasie reformy rolnej po ziemię, po ciężką pracę w fabrykach, czyli po ten przemysł, który się rodził, No i tak łatwo dali się zmanipulować, że nie było możliwości już na początku tych, nazwijmy to w cudzysłowie, przemian związanych z manifestem PKWN-u i z przejęciem władzy przez komunistów. Nie było możliwości przeciwstawienia się temu i próby jakiegoś jednak dołączenia do tej cywilizacji wtedy Europy Zachodniej, znalezienia się po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Takie mam właśnie pytanie. I drugie troszeczkę podobne, już sięgające lat 80., że też stosunkowo chyba nieliczna grupa opozycjonistów tworzyła tą opozycję w latach 70., 80. i też trzeba było aż czekać do 89. roku na też wątpliwej jakości przemianę okrągłostołową. Też to społeczeństwo było aż tak zadowolone z tego, co ma i jak żyje, aż tak brakło elit, które by wykorzystały ten moment lat, początku lat 80. i wcześniejszej możliwości przemiany. Bylibyśmy, jak się mówi, 10 lat do przodu już dziś. Także takie dwie refleksje do tych dwóch okresów historycznych mam i dwa pytania.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Słucham. Nie wiem, pierwszy pan Adam, czy pan doktor?
No to może ja, bo dobrze. W kwestii tego całego marksizmu, o którym mówiłem, jeśli byśmy zerknęli sobie do manifestu komunistycznego oraz do manuskryptów paryskich, to jest druga książka, którą Karl Marx napisał, tam jest wyraźnie napisane, że komunizm musi być wprowadzony drogą masowego terroru, a druga sprawa jest tak, że jak już komunizm zostanie wprowadzony, to musi być wprowadzony bardzo skuteczny aparat terroru i represji w razie buntu. Zwróćmy uwagę, w jakich krajach powstał komunizm i w jaki sposób, a w jakich póki co nie powstał. Ponieważ rewolucjonistów komunistycznych mieliśmy podzielonych na dwie grupy. Pod tym względem akurat. Tych, co poszli w 100% za Marksem i chcieli rewolucji krwawej, terroru, tak jak to miało miejsce w Europie Wschodniej i w Chinach, no i oczywiście również w Polsce, bo było wprowadzone drogą wojenną, oraz tych drugich takich, bym powiedział, umiarkowanych marksistów, którzy chcieli wprowadzenia komunizmu, ale woleli jednak drogę rewolucyjną. Dlatego na Zachodzie póki co nie udało się wprowadzić komunizmu, ponieważ te rewolucje jedna po drugiej upadały. Natomiast ja myślę, że tak, że przede wszystkim po II wojnie światowej społeczeństwo było biedne, było wygłodniałe i po prostu było zastraszone. Poza tym, no ja tutaj się nie zgodzę, że to raptem kilka bagnetów była. To była bardzo silna armia, która już zresztą nawet w okresie PRL-u pokazała kilka razy, co potrafi. No, co powiedział Cyrankiewicz, że kto podniesie rękę na władzę, temu zostanie ręka odrąbana. A co się działo w grudniu 70 roku? No do demonstrantów dosłownie mówiąc strzelali, krew się polała na ulicy. Także tu oczywiście patriotyzm, duch takiej walki, odzyskania wolności oczywiście jest silny, natomiast no, trudno jest osądzać ludzi w ten sposób. No jeżeli jednak mimo wszystko człowiek ma w głowie, że jak wyjdzie na ulicę i zacznie protestować, to kto się... to jednak ta kula w łeb, za przeproszeniem, no, potrafi skutecznie odstraszyć.
Dziękuję. Panie doktorze?
Ja dziękuję za te pytania, bo były bardzo ciekawe. W przypadku tego pierwszego podzielę pogląd pana Adama, że instalacja tak zwanej władzy ludowej od lata 1944 roku, zaczynając od tak zwanej Polski Lubelskiej, idąc dalej w kierunku zachodnim, to jednak nie był proces oparty o niewielką grupkę ludzi, bo to był proces rzeczywiście w sensie kierowniczym oparty o ściśle wyszkoloną i przygotowaną ekipę, przygotowaną do przyjęcia władzy, a w przypadku resortu bezpieczeństwa kierowaną przez Stanisława Radkiewicza. Ale za tym szedł cały aparat terroru wspieranego przez jednostki liniowe SMIERSZA i NKWD, czego przykładem ich skuteczności jest chociażby obława augustowska z połowy lipca 1945 roku, podczas której do dziś nie udało się odszukać 600 aresztowanych wówczas osób, które prawdopodobnie skrytobójczo zostały zamordowane. I teraz to wykrwawione, wymęczone, biedne społeczeństwo polskie, przez które od końca 1944 roku do wiosny 1945 roku przewala się fala takiej sowieckiej nawałnicy, o której przez lata mówiono nam, że to byli nasi wyzwoliciele, wręcz przeciwnie, to najczęściej byli barbarzyńcy, gwałciciele, mordercy i grabieżcy. I to społeczeństwo takie wygłodniałe, biedne, zmęczone 6 latami wojny, no na tym staje przed taką oto sytuacją, że jesteśmy zdradzeni przez sojuszników, po raz kolejny przez naszych sojuszników na Zachodzie. Trafiamy za tak zwaną żelazną kurtynę pod kontrolę Związku Sowieckiego. Pojawiają się jednostki liniowe sowieckie, organów bezpieczeństwa, właśnie ten owiany złą sławą Smiersz, czy jednostki liniowe NKWD. Pojawiają się polskojęzyczni oficerowie resortu bezpieczeństwa publicznego i późniejszego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Pojawia się cały system prawny, którego główną rolą było penalizowanie wszelkich objawów sprzeciwu wobec władzy. Instalowane są wojskowe sądy rejonowe, które nie skazują na karę śmierci wojskowych, a wręcz przeciwnie, cywilów. Pojawiają się terenowe jednostki resortu bezpieczeństwa publicznego, które na masową skalę dokonują aresztowań. Więzienia do niedawna wykorzystywane przez okupanta niemieckiego stają się więzieniami wykorzystywanymi przez ówczesne władze komunistyczne, a więzienia takie jak Rakowiecka w Warszawie, Rawicz w Ronki, Fordon w Bydgoszczy, no to są synonimy po prostu zła i ludzkiego cierpienia. W związku z tym myślę sobie, ja jestem wręcz pewien tego, analizując mnóstwo dokumentów, my też w IPN-ie wydaliśmy kilka publikacji, które noszą tytuł Rok Pierwszy, pokazujący 45 rok z perspektywy lokalnej na Białostoczyźnie, na Rzeszowszczyźnie, pokazujące, w jaki sposób instalowała się to tak zwana władza ludowa. Nie było szans, żeby coś zmienić. I nawet to podziemie niepodległościowe, które akurat w przypadku Lubelszczyzny, Białostoczyzny czy Rzeszowszczyzny było bardzo silne, i tak nie miało szansy z tym, co się z tą siłą, którą prezentowały wchodzące wojska sowieckie, czy budowany tak zwany aparat bezpieczeństwa, co najgorsze składający się w dużej mierze na poziomie takim najniższym z Polaków, którzy gotowi byli służyć Sowietom. Natomiast w przypadku drugiego pytania, tego dotyczącego opozycji lat 70. i 80., no to rzeczywiście, no, w przypadku lat 70. te środowiska opozycji politycznej były bardzo niewielkie. To co powstało na kanwie wydarzeń czerwca 76 roku w Radomiu czy Ursusie, powstanie Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, później KPN-u, Polskiej Partii Niepodległości, Wolnych Związków Zawodowych i później Ruchu Związkowego Solidarności, która w szczytowym momencie miała 10 milionów członków. To był rzeczywiście fenomen, to był olbrzymi kapitał. Przy czym, jeżeli popatrzymy też na jakby stopień kontrolowania, szczególnie jeżeli chodzi o solidarność tego środowiska na poziomie lokalnym, szczególnie i centralnym również, przez komunistyczną bezpiekę i tego, że w 81 roku jednak prowadzono stan wojenny, wielu tych działaczy internowano, wielu zastraszono. W 84 roku zamordowano księdza Jerzego Popiełuszkę. Chwilę później mordowano kolejnych przedstawicieli środowisk opozycji. No to można się zastanawiać, bez reakcji jakiejś szczególnej krajów Europy Zachodniej, mimo że system upadał, to mimo wszystko wydaje mi się, że niestety zwyciężyła taka opcja wśród opozycjonistów tamtego czasu łagodnego rozliczenia z komunizmem. Takiego zgniłego, nie rozliczenia, dogadania się z komunizmem, takiego zgniłego kompromisu i tej słynnej grubej kreski mazowieckiego, z która do niczego dobrego nie doprowadziła i do dziś borykamy się z problemami wówczas podjętymi ustaleniami na poziomie politycznym. Ja każdemu polecam, bo tego nie da się opowiedzieć, każdemu polecam obejrzenie filmu Taśmy Magdalenki, gdzie to film nakręcony przez bezpiekę, gdzie podczas jednego z zakrapianych alkoholem spotkań środowiska opozycjonistów, między innymi z Adamem Michnikiem na czele, a po drugiej stronie z Czesławem Kiszczakiem, Adam Michnik wnosi taki oto toast. Pije za rząd, w którym Tadeusz Mazowiecki będzie premierem, a Czesław Kiszczak ministrem spraw wewnętrznych. To oddaje jakby realia tamtych czasów.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Eugeniusz z Niemiec, Bergisch Gladbach, okolicy Kolonii, z Polski, z Kaszub, z Kościerzyny. Temat jak zwykle mnie wciągnął i tutaj ojciec przygotował duet bardzo dobrze uzupełniający historyk i dlaczego kłamstwa, dlaczego to odkłamanie, to bardzo wspaniały duet. I mam tylko parę spraw, szczególnie się opieram w Niemczech, szczególnie w Niemczech, gdzie te kłamstwa od 10 lat staram się, ile mogę odkłamywać. Między innymi takie rzeczy, jak Polacy byli w Wehrmachcie. To nieprawda, bo między innymi mój ojciec był, jak na Kaszubach wiele ludzi wie, że było do Rzeszy włączone. To nie byli, w tym momencie nie byli Polacy, tylko Volksdeutsche Eingedeutsche, nie? Już mieli inny statut. Mówiło się, że a Polacy brali bardzo często się, a oni też brali udział w Holokauście. No to można sobie książkę Zapomniany Holokaust, nie? Szkoda, że to odkłamanie, no niestety mamy, PiS sobie nie poradził szkolnictwem, jak ta pani mówi, no lewactwo jest od szkół. Ja byłem nauczycielem tutaj w Kościerzynie, w 88 opuściłem Kościerzynie w WF-u. Widzę, co się dzieje, młodzież nieprzygotowane. U mnie byli studenci z Mazur, 15 sierpnia mówię, no chłopacy, dzisiaj święto, coś chyba kawy, a jakie święto? Student jakiejś politologii, czy później drugi był chyba obrona narodowa. Takie słowa jak Pilecki, chociaż z Mazur, Inka w ogóle nie wiedzieli, nie? I także tu jest wina, dlatego to odkłamanie idzie bardzo, bardzo powolutku, jak ta pani mówiła. Jedną rzecz muszę tej pani powiedzieć, że przy odkłamaniu bardzo mi pomógł IPN z Gdańska, że od roku mam chyba ponad około 200 broszur w czterech językach, Zbrodnia Pomorska, Das Verbrechen von Pomeren, też w rosyjsku, gdzie z Kazachstanu, gdzie mieli korzenie niemieckie, dla nich wojna rozpoczęła się w 1941. I tak się uczyli w szkole. I w angielskim miałem, także bardzo, bardzo mi pomocne. Mam bardzo, 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 dzisiaj dzwoniłem z gdańskim IPN-em, z tymi paniami współpracy. Ja sobie pozwolę tylko z naszego cmentarza dwie tabliczki bardzo szybciutko. Wieczna chwała bohaterskim żołnierzom Armii Czerwonej. Poległym za wyzwolenie najczej ojczyzny, za wolność i szczęście całej ludzkości, mieszkańcy miasta i powiatu Kościerzyny. 80 metrów dalej jest inna tablica. Tu spoczywają zwłoki 18 mieszkańców miasta Kościerzyny, ofiar terroru nie niemieckiego, tylko hitlerowskiego. Jak tu chyba pan profesor powiedział, cmentarz ten rosyjski, gdzie mówią, że Polacy nie dbają, jest często przystrzyżony. A tutaj, tu naszych pomordowanych przez Niemców zajmowały się tak zwane, z którymi się spotykam, moherki, gdzie pani Halina, Halinka szczególnie, same czasami. Nawet 1 września kiedyś było, że na rosyjskim cmentarzu palą się znicze więcej niż tu. Taką mamy my w Kościerzynie. Ulica 8 marca, która była nadana na wyzwolenie Kościerzyny, do dziś dnia, chociaż burmistrz, z którym mam dobre kontakty, ma problemy, żeby to zmienić, ale to zrobił, a to Dzień Kobiet. Nie, to były gwałty. Pierwsza żona mojego taty, chowając przed ruskimi, zmarła. Mam siostrzyczkę, zostawiła moją maleńką. To były gwałty, kradzieże i tego. I ta ulica jeszcze, ach, to jest 8 marca. Nie? Także ja mam tylko pytanie, co z taką tablicą? tablicą z tym, która jest na cmentarzu. Spotkałem kiedyś nauczycielkę, czytała to młodzieży, bo mam blisko rodzinny grób, a ja mówię, a na grobie tych pomordowanych we wrześniu, bo to byli przeważnie inteligencja tu kościerska, a co to są za groby, nie? To do czego to doszło, nie? Tam składają, czy tą tablicę powinno się zakryć tych wyzwolicieli, bo jest problem, bo ja rozmawiałem z IPN, to nie jest łatwo przynieść, ale czy można by ją przykryć, czy gdzieś. Dużo tematu, może jeszcze kiedyś, i bardzo się cieszę gospodarzowi, że ten temat, bo naprawdę i wierzę, że nowy minister oświaty na pewno troszeczkę zmieni niektóre rzeczy, bo przynajmniej w Kościerzynie jest fatalnie w szkołach. Najwięcej nauczycieli widziałem na uroczystości na wiecu Trzaskowskiego. Nie na uroczystościach patriotycznych czy tych, ale na tym. Temat naprawdę nie do wyczerpania i bardzo, bardzo dziękuję, żeby tego, bo mój obowiązek, mieszkając w Niemczech, ile ja mogę, to się staram robić i spełniać mój obowiązek też jakiś. Wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Dziękuję bardzo. Profesor Ryba, o wyborze pana Czarnka, profesora Czarnka na ministra, mówi, że w toczącej się wojnie kulturowej, która dotyka szkoły i uniwersytety, wybór Czarnka wydaje się być strzałem w dziesiątkę. Znany jest z obrony rodziny, jest oskarżany o homofobię. Ale to taki przyczynek tego, do tego, co pan powiedział. Nasi goście, panowie, do naszego do głosu z naszego słuchacza.
To może ja najpierw powiem ze swojej perspektywy, bo pan poruszył temat nauczycieli. Ja od ponad 10 lat jestem związany ze szkolnictwem i mi ten temat jest bliski. Zanim jednak powiem, to bardzo chciałem naszemu słuchaczowi serdecznie podziękować za pana działalność związaną z odkłamaniem historii. Natomiast, drodzy państwo, no musimy niestety sobie uświadomić, że z nauczycielem jest tak samo jak z lekarzem, z hydraulikiem. No, są różni, tak? No, są orły i sokoły, a są też tacy, którzy przypadkiem do tego zawodu trafili. Natomiast ja bym mimo wszystko nie szukał całej winy w szkolnictwie, tylko ja bym jednak stwierdził, że w szkolnictwie owszem jest problem, nie zaprzeczajmy temu, ale mamy też problem związany z systemem wychowania i systemem edukacji takiej, bym powiedział, domowej. Ja osobiście pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z jedną z nauczycielek, to tak z technikum samochodowego, nauczycielka od historii, ona tam opowiadała, no ale ja to się tak pytam, no ale no tak no, czasami przyciśniesz ich, bo widzę, że oni tam tak trochę nie za bardzo. On mówi, a bo oni idą na mechaników, to po co im historia, tak? Natomiast bardzo często też w ten sposób rodzice podchodzą, zwłaszcza w szkołach średnich. Na przykład słyszymy coś takiego, że córka czy syn chce zostać, prawda, lekarzem, prawda? No to musi się uczyć biologii, musi się uczyć chemii, no i polskiego, no bo na maturze jest jakiś język, a reszta to tam, aby zaliczyła. No niestety to nie jest dobre podejście. Potem są efekty takie, jakie mamy. Ja pamiętam, jak u mnie w szkole, to prawda w podstawowej, ale był kiedyś gość, był to prawnuk Rotmistrza Pileckiego. Jak się okazało, na całą klasę tylko jeden chłopak wiedział, kim był rotmistrz Pilecki. No to jest jednak dosyć niepokojący objaw. Ja pamiętam, jak moi rodzice opowiadali, jak wyglądała nauka w historii w czasach PRL-u, prawda, co mówiono albo czego raczej nie mówiono na temat Katynia, albo na przykład jak nauczyciele wtedy, za przeproszeniem, kity ściskali dzieciom, że w zasadzie cała historia Polski to takie ciemne wieki, to wszystko takie jedno wielkie dno, ale mimo wszystko dzieci potem wracały do domu i rodzice potrafili wyjaśnić dzieciom, co jest prawdą, a co nie jest. Po prostu potrafili odkłamać. Często nawet było tak, że rodzice posyłając dzieci do szkół, po prostu uprzedzali dzieci, że słuchaj, tam coś będą ci gadali na temat socjalizmu, nie kłóć się, nie dyskutuj, ale wiedz, że to nie jest prawda, to są po prostu kłamliwe rzeczy, kłamliwe po prostu treści, które w ramach obecnego ustroju, prawda, są propagowane. Oczywiście ze szkolnictwem nie jest najlepiej. Ja sam osobiście kiedyś sprawdzałem w podręczniku do historii, do WOS-u i do geografii wiadomości na temat Unii Europejskiej. Na temat Altiero Spinelliego nic kompletnie nie znalazłem. Jestem bardzo, że tak powiem, zniesmaczony tym faktem. Natomiast gdzieś tam utarło się, że szkoła pełni rolę wychowawczą. No oczywiście w dzisiejszych czasach tak, natomiast mówi się, że pełni rolę i kulturalne, i terapeutyczne. A ja proponuję na chwilę wrócić do korzeni. Szkoła w momencie, kiedy powstała, była instytucją wyłącznie edukacyjną. Nie kwestią wychowawczą, kulturalną i tak dalej. Tym się zajmowali rodzice. I do tego powinniśmy wrócić, do rzetelnego nauczania. Natomiast też rodzice. Rodzice są w zasadzie najważniejsi. Nie można podchodzić, że a, ta pani to nic nie nauczy, no to dziecko nic nie będzie umiało. Nie. Czasami trzeba we własne ręce wziąć sprawę.
Dziękuję, panie doktorze.
No cóż, jakby ja też przede wszystkim chciałbym podziękować za tą taką pracę u podstaw, którą nasz słuchacz realizuje. To jest niezmiernie ważne, bo bez takiego rodzaju wsparcia żadna instytucja, żaden organ państwowy sobie nie poradzi, jeżeli zabraknie nam życzliwości osób, które mogą nam w tym wszystkim pomóc. Natomiast jeżeli chodzi o, jakby, bo to jest proces takiej dekomunizacji, o którym rozmawiamy. Ta tablica na grobie, na cmentarzu żołnierzy rosyjskich, radzieckich, to jest element dekomunizacji. Rzeczywiście trudno jest z miejsca uświęconego, z cmentarza usunąć tego typu tablice. Natomiast na pewno warto i trzeba informować o rzeczywistej roli i znaczeniu żołnierzy sowieckich na ziemiach polskich, co faktycznie w 1944 i 1945 roku robili, jakich gwałtów i zbrodni się dopuszczali. To jest jakby dla mnie element niezwykle kluczowy, najważniejszy, żeby właśnie w sferze tej informacyjnej takie rzeczy się pojawiały. Trudno jest usunąć taką tablicę z formalnego punktu widzenia z powodu umów międzynarodowych pomiędzy naszymi państwami. Natomiast bez wątpienia informacyjnie mamy prawo i możemy tak, tego typu działania podejmować. Wychodzą książki, takie także broszury, o których tutaj pan wspominał i cieszę się, że te broszury do pana docierają i cieszę się, że także nie tylko w języku polskim, bo to niezwykle ważne, żeby w językach obcych nasz przekaz IPN-u trafiał do naszych sąsiadów w Europie, ale nie tylko, gdzieś także dalej. Więc wydaje mi się, że kluczową kwestią jest przede wszystkim ten walor informacyjny i budowanie w świadomości Polaków tego przekonania, że wyzwolenia w 1945 roku nie było, że to było kolejne zniewolenie trwające następne 45 lat i żeby nie pojawiały się już nigdy tego typu stwierdzenia, które jeszcze wśród niektórych polityków na przykład mają miejsce, czy nawet bywa jeszcze wśród grona nauczycieli akademickich, że przecież 45 rok to był pewnego rodzaju konsensus krajów zachodnich ze Związkiem Sowieckim i Polska wcale nie stała się ofiarą tej europejskiej układanki, gry w szachy pomiędzy Stalinem i krajami alianckimi, tylko po prostu znalazła się w nowej orbicie wpływów i tak naprawdę nic się naszemu państwu nie wydarzyło. No nie, no przez 45 kolejnych lat żyliśmy w niewoli. Ja sam, będąc dzieckiem, bo w PRL-u żyłem przez 14 lat, doskonale pamiętam, jak mnie uczono w szkole w podstawowej, w jaki sposób i kto wygrał II wojnę światową i absolutnie nie chciałbym, żeby taka sytuacja ponownie w jakiejkolwiek innej sprawie miała miejsce, bo Związek Sowiecki nam niczym nie pomógł w 1944 i 1945 roku, tylko poprzez partykularne interesy Józefa Stalina staliśmy się de facto kolejną republiką sowiecką i o tym nie możemy zapominać.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wrocławiam. Witam serdecznie.
Dziękuję bardzo ojcu za prowadzenie takiej audycji i gościom za temat, który jest bardzo ważny, jak zresztą wszystkie, które są przez ojców prowadzone. Ale ja mam dwa pytania. Jedno pytanie dotyczy okresu wojny, a w zasadzie strat narodu polskiego. W 1939 roku społeczeństwo nasze liczyło około 38 milionów ludności. W 1945 roku 26. Jeżeli podaje się 6 milionów straty, to pozostałe 6 milionów, czy to są ludzie, którzy wyemigrowali w takiej ilości, czy to są ludzie, którzy w części, około 1,5 miliona zostało wywiezione na Syberię. Takie mam po prostu pytanie, które gdzieś tam mnie nurtuje. Drugie pytanie dotyczy w zasadzie Zaolzia. Mało jest ludzi, którzy wiedzą w Polsce, dlaczego w 1938 roku Polska zajęła, w zasadzie odzyskała Zaolzie, które zostało przez Czechosłowację zajęte w 1920 roku. Nie ma na ten temat publikacji, przynajmniej ja się nie spotkałem, tak ogólnie dostępnej. To są takie dwa dylematy moje, które prosiłbym jakoś rozwiać. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panowie, bardzo proszę.
Znaczy, ja mogę się odnieść na pewno w tej pierwszej kwestii w taki sposób. I to jest dobre, bardzo dobre pytanie i bardzo panu za nie dziękuję, dotyczące strat polskich w okresie II wojny światowej. No, trzeba pamiętać też o demografii, przyroście naturalnym, który miał miejsce w czasie II wojny światowej, o ujemnym przyroście naturalnym w tamtym okresie. Rzeczywiście faktycznych stratach na poziomie, tak jak wspomniałem, 5 milionów 700 tysięcy maksymalnie obywateli polskich, którzy zginęli. Do tego, jeżeli doliczymy deportację, emigrację późniejszą, to ta liczba właśnie w taki sposób będzie wyglądała. Te 24 miliony są absolutnie potwierdzoną liczbą obywateli polskich, którzy jakby ostali się w Polsce w 1945 roku. No, w czasie wojny po prostu rodziło się także mniej dzieci, a więcej ludzi umierało. Więc w ten sposób ten przyrost naturalny był ujemny. Natomiast jeżeli chodzi o Zaolzie, to jest rzeczywiście trudny temat i cały czas wśród historyków jakby nie do końca dobrze rozpoznany. Ja przyznam szczerze, że takiej dobrej publikacji, która by tą problematykę omawiała, nie jestem w stanie w tej chwili polecić w żaden sposób. Natomiast zachęcam do wejścia na stronę przystanekhistoria.pl. Jest to taki portal popularno-naukowy Instytutu Pamięci Narodowej. I tam znajdują się teksty poświęcone problematyce Zaolzia i zachęcam pana do tego, żeby z tymi tekstami się zapoznać i coś więcej znaleźć na ten temat. Tutaj bez wątpienia będzie można odszukać kilka tekstów, kilka nawet materiałów o charakterze audio-wideo, które tej problematyce zostały poświęcone.
Dziękuję. Panie Adamie?
No, ja akurat nie jestem zawodowcem w tej dziedzinie, tak.
Dziękuję.
Dziękuję.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Witam serdecznie. Dorota z Norwegii dzwoni. Chciałabym przywitać panu serdecznie ojca prowadzącego, a przede wszystkim tego pana, który mnie połączył. Ile razy rozmawiam ze znajomymi i mówią, że tak trudno się to połączyć. I ja mam jeden sposób, jak tylko zaczynam wykręcać numer do Radia Maryja, wtedy proszę pod twoją obronę i wiem, że pewny
telefon. Skutkuje, tak, skutkuje.
Ale to jest tylko tak na marginesie. Ale chciałam powiedzieć jedną rzecz, że no właśnie trochę smuci mnie teraz ta sytuacja, która, no wiem, że jest tam pandemia i tak dalej, ale jest taka sytuacja, że byłam w kraju 15 sierpnia, a moim miastem jest rodzinnym Stargard. I było mi bardzo przykro. Było mi bardzo przykro, że skoro to był 15 sierpnia, takie wielkie święto, w ogóle flagi żadne. No smutne to jest dla mnie. Ja nie jeżdżę tak często do Polski, ale właśnie tego 15 sierpnia można było uczestniczyć. Uczestniczyliśmy oboje z mężem, ale co władze na to? No bo to jest taki, no jakby nie było, no naprawdę wielkie święto dla nas. Mój ojciec, pamiętam, świętej pamięci, ciągle właśnie opowiadał, no właśnie o roku 1920. On co prawda był 17 rocznik, ale opowiadał o tych opowiadań swoich rodziców pewno, ale była taka sytuacja, że brat mój chodził do szkoły, do 8 klasy, to jeszcze była 8 klasa, bo to był 72 rok. I była taka sytuacja, że nauczyciel w szkole mówił no historii, ale brat wtedy no wypowiedział się na temat Katynia. I zaszła taka sytuacja, że ojciec został, to 72 rok przypominam, zaszła taka sytuacja, że ojciec został wezwany do szkoły i przekazane zostało ojcu, że no dzieci nie będą mogły chodzić do tej szkoły, jeśli będą poruszać takie tematy, bo ty ich tak po nazwisku uczysz. No i tutaj jest takie to trochę bolesne, ale mimo wszystko rodzice przekazywali nam tą wiedzę, jak właśnie się odbywało w Katyniu. I jeszcze chciałam powiedzieć, bo pochodzili z Kresów Wschodnich, że w Tarnopolu. Tarnopol i ciągle no ojciec śpiewał nawet piosenki o Tarnopolu. Wiem, że tam były krwawe też walki. Wiem, że to jest trudna historia. No, ja teraz spróbuję swoim dzieciom przekazać i co prawda jestem na obczyźnie, ale przykre jest to, że teraz w naszej Polsce, no może nie wszystkie rejony, ale akurat ten zachodniopomorski, no bo Stargard, Szczecin, no przykre, że władze samorządowe nic nie mogą w tej sprawie zrobić. No i co panowie na to? No bo w sumie ja wiem, może są rejony w Polsce inne, a właśnie ten Stargard, nasz Szczecin, no przykre to jest, ale czy mogą się panowie odnieść do tego, do tej odpowiedzi? Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Który z panów?
Znaczy ja mogę powiedzieć tylko tyle, jeżeli mógłbym zacząć, że no władze samorządowe w zależności od tego, jaką perspektywę polityczną prezentują, w taki sposób zapewne obchodzą święta państwowe, choć jak każdy organ administracji publicznej zobowiązane są chociażby przepisami do tego, żeby w określone dni stanowiące święta państwowe odpowiednio je czcić i umieszczać flagi państwowe na urzędach administracji publicznej i celebrować tego typu święta. Oczywiście no, można współczuć w sytuacji, w której władze samorządowe nie chcą w żaden sposób wspierać takich inicjatyw, nie chcą podkreślać świąt państwowych. No, tego nie da się w żaden sposób kodeksem karnym czy inny obudować. Na pewno takim miernikiem zawsze będą wybory samorządowe i po prostu nie wybieranie ludzi, którzy nie zasługują na to w takiej sytuacji. Natomiast bez wątpienia rzeczywiście myślę, że istotą jest to, że w dużej mierze być może dla ludzi, którzy decydują o tym, by symbolika pojawiła się na ulicach miasta 15 sierpnia, po prostu ta data nie miała żadnego znaczenia. Albo po prostu o tej dacie nic nie wiedzieli. I być może właśnie to jest ta praca u podstaw, która jest do wykonania, żeby tym ludziom też o tak ważnych wydarzeniach w historii Polski po prostu powiedzieć. Bo znaczy, ja zakładam, że tutaj jednak niewiedza miała mniejsze znaczenie. Jeżeli rzeczywiście tak było, jak pani mówi, że nie pojawiły się żadne flagi, nie było żadnej symboliki związanej z tym dniem, bo to jest przecież i święto religijne, i święto państwowe 15 sierpnia, więc chociażby z tych dwóch powodów każdy urząd powinien być ozdobiony flagą państwową i ta flaga państwowa wszędzie powinna się znaleźć. Oczywiście trudno dyskutować i trudno komentować to, czy władze organizują jakieś inne uroczystości upamiętniające. bo to jest kwestia już każdego miasta z osobna, każdego samorządu z osobna, niemniej jednak, bo to jest ta kwestia też kulturowa, tak, o której też wcześniej, chwilę wcześniej tutaj pan Adam, czy też ja mówiliśmy, pewnych korzeni, pewnej świadomości społecznej, pewnej świadomości kulturowej, tego kodu kulturowego, który na poziomie mikro także funkcjonuje.
Dziękuję. Panie Adamie?
No, mnie bardzo utkwiło w głowie to, co pani mówiła na temat sytuacji w szkole, czyli że z jednej strony no, w szkole zakazane było mówić pewne treści, w tym przypadku prawdy o Katyniu, ale w domu rodzice uczyli tak, jak było. To jest to, o czym ja nawiązywałem wcześniej. To jest naprawdę, drodzy państwo, szalenie ważna sprawa. Muszę zwrócić uwagę na to, że różnie bywa na świecie, różnie to bywało i różnie bywa dzisiaj. Nigdy nie wiemy, czy my z powrotem w takiej sytuacji się nie znajdziemy, czy znowu nie wpadniemy w sidła wojny, czy znowu nie będziemy mieli na głowie jakiegoś okupanta, który znowu nie będzie nam, prawda, narzucał, zabraniał, nakazywał, zakazywał. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy my znali historię, między innymi właśnie z tego powodu, że mam nadzieję, że to nigdy nie nastąpi. Ale może nastąpić. Może nastąpić coś takiego, że znowu to my będziemy musieli mówić naszym dzieciom, jak jest, ponieważ w szkole nie będzie wolno.
Dziękuję bardzo. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Mam na imię Krystyna, jestem nauczycielką emerytowaną. Już z wielką radością i przyjemnością przysłuchuję się Państwa audycji. Jest ona niezwykle wartościowa, aż ubolewam, że być może adresaci są już śpią albo nie słuchają. Mam na myśli nauczycieli. Mam w rodzinie nauczycieli. Dosyć długo pracowałam w liceum jako wychowawca także. Proszę Państwa, podpieram tezę tego pana, który dzwonił z Niemiec. Przyczyna nieznajomości faktów i co z ubolewaniem na to wszystko patrzę, leży naprawdę w wykształceniu i przygotowaniu kadry nauczycielskiej. Ja ubolewam nad przygotowaniem nauczycieli wychowawców, mam na myśli. My mówimy, w zasadzie tylko skupiamy uwagę na nauczycielach historii. Oni mają oczywiście tutaj wielkie pole do działania, ale tak naprawdę mają do działania nauczyciele wszyscy, wychowawcy. My weźmy pod uwagę obecnych nauczycieli, w którym roku oni się urodzili, w jakim czasie. To są młodzi ludzie zazwyczaj. I ja wiem, jak wygląda przygotowanie ich do zawodu. Bo jeszcze miałam okazję w pracy zetknąć się z tymi ludźmi. I naprawdę tu leży przyczyna. Ja myślę, że nowy minister będzie miał ogromną pracę do wykonania, jeżeli my zechcemy to wszystko wyprowadzić na właściwe tory. Dzieje się rzeczywiście źle. Ja tylko, żeby nie zabierać czasu na antenie, powiem tylko jeden. Znam przykład ze szkoły średniej, gdzie na 3 maja i na 11 listopada pojawiły się tylko gazetki na korytarzu. Ten aspekt został całkowicie pominięty. Ja już nie mam więcej komentarzy. I wydaje mi się, że jeśli w tym kierunku nie pójdziemy i w tym kierunku nie będziemy szukać rozwiązań, są tak zwane programy wychowawcze w szkole. No właśnie, realizuje je kto? Realizują je nauczyciele. Wychowawcy realizują. My odwołujemy się tu sporo do rodziców. My zważmy, w którym roku urodzili się ci rodzice, którzy w tej chwili mają dzieci w szkołach podstawowych i średnich. Czy ci rodzice naprawdę są w stanie wyprostować wiele rzeczy? Ja mam poważne wątpliwości. Ale chciałabym zakończyć optymistycznym akcentem i wielkie nadzieje pokładam w nowym panu ministrze i życzę mu wielu udanych sukcesów i myślę, że będzie lepiej. Szczęść Boże, pozdrawiam Państwa wszystkich.
Bardzo dziękujemy. Pani?
Cóż, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy jako nauczyciela, że ta sprawa ma kilka wątków. Przede wszystkim każdemu polecam zainteresowaniu się, są w internecie podstawy programowe, bodajże na www.podstawyprogramowe.pl i tam bardzo często można zobaczyć, co konkretnie której klasie z danego przedmiotu dziecko powinno, czego jest uczone, bo zdarza się tak, że rzeczywiście, że wiedza, no w tym przypadku historyczna, jest za mała, ponieważ no czegoś brakuje, tak? Tak jak tutaj wcześniej z panem doktorem rozmawialiśmy, że teraz w książkach do historii można to nieco znaleźć na temat na przykład żołnierzy wyklętych, a jeszcze parę lat temu nie było. Natomiast czasami mamy pretensje, że dzieci za mało wiedzą, ale na przykład podstawa programowa już tego nie obejmuje. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że nauczyciel niekiedy może nawet na głowie stawać, żeby nauczyć coś dzieci. Natomiast jeżeli dzieci nie będą pilnowane przez rodziców, żeby po prostu uczyły się tego, to nic z tego nie wyjdzie. Choćby nie wiem, jak dobry był nauczyciel, po prostu rodzice muszą pilnować tego. W dzisiejszych czasach mamy coraz więcej nurtów antykulturowych, które niestety do edukacji i wychowania też się, że tak powiem, brzydko wtrącają. Mamy wychowanie demokratyczne, edukację w stylu Montessori, prawda, właśnie to bezstresowe, czyli żeby dziecka do niczego nie zmuszać, żeby dziecko samo sobie wybrało, czego się będzie uczyło. Nie. Dziecko nie ma mieć takiej wolności. Na ten temat mają decydować rodzice, a dziecko dopiero ma decydować o sobie, jak będzie już dorosłym człowiekiem.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, dziękuję, z przekłania ojca prowadzącego i gości. Bardzo dziękuję też za audycję i każda wypowiedź wywołuje we mnie, że tak powiem, refleksję, tak jak w każdym, bo Radio Maryja uczy nas myślenia. Ja chciałabym do dwóch rzeczy się odnieść, jeśli można. Pierwsza sprawa, te samorządy, pani powiedziała o samorządach, że nie pilnują powiedzmy tych, no jak jest jakieś święto, ale mnie się wydaje, że to jest głębszy problem i właśnie ten problem, o którym ta druga pani powiedziała, że społeczeństwo tak jest uczone w tej chwili, być może edukacja wpływa na to, że niestety nie dzieje się dobrze, bo na przykład chociażby weźmy Warszawę, co samorząd ma do tego? Ludzie muszą być też świadomi. My na przykład prawdziwi warszawiacy, że tak powiem, ja nie mówię o sobie, ale jestem, ale nie chwaląc się, ci warszawiacy, którzy przeżyli powstanie, którzy są dziećmi powstańców. Jest taki zwyczaj, na przykład na tym oficerskim Żoliborzu, jak tam jadę, a mieszkam na Saskiej Kępie i tam prawie w każdym oknie przez cały czas trwania powstania jest flaga biało-czerwona, co mnie szalenie wzrusza. Natomiast na Saskiej Kępie nie uświadczysz, ja nie obgaduję, ale po prostu inny klimat, inne tradycje, inne doświadczenia w PRL-u także, bo tamten Żoliborz oficerski to jest naprawdę jeszcze przedwojenni warszawiacy, którzy sami kultywują te obyczaje, które są, no po prostu dla mnie to jest bardzo ważne. Ja każdy dzień powstania przeżywam, bo moja matka brała udział w powstaniu, potem wywieziona do obozu, straciła męża w Mauthausen, ja byłam z drugiego małżeństwa i ja wiem, co to było dla ludzi znaczyło. Nie analizowali tego. Czyli to samorząd niewiele zdziała, jeżeli w szkole te nowe pokolenia nauczycieli, właśnie to, co ta pani mówiła, nie będą, no, mimo że żyjemy w wolnej Polsce, jest IPN, wszystko, ale ja przepraszam, jeszcze wspomnę swoje dzieciństwo. Miałam może dużo szczęścia. Chodziłam do szkoły naprzeciwko Politechniki, poszłam do szkoły w 1958 roku, proszę panów. Czyli no, w fatalnym czasie, no, prawda, byliśmy, że tak powiem, pod okupacją, a jednak byli jeszcze nauczyciele sprzed wojny. Miałam świętej pamięci pani Antonina Jakubowska, której nigdy nie zapomnę, moja pierwsza nauczycielka, która śpiewała nam Polesia Czar, opowiadała o pierwszym swoim w Kosowie Poleskim, pierwszej swojej praktyce nauczycielskiej. Był dyrektor Kawecki, przedwojenny, ale potem przyszedł dyrektor Gruszczyk i widać było tę zmianę. A z Kościoła Zbawiciela przychodzili do nas jeszcze do 60 roku biskup Bajewski, inni księża uczynienia z religii. Dlaczego ja to mówię? Ja nie zaprzeczam temu, temu, że myśmy żyli pod okupacją, ale te tradycje, te zastrzyki przedwojennej kultury, przedwojennego patriotyzmu podziałały na mnie i miałam szczęście, że i pierwszych tych nauczycieli takich miałam i miałam ten kościół, który mnie kształtował oprócz rodziców. Natomiast a teraz jest niby tak, może ja już jestem stara i krytykuję, ale jak patrzyłam na te strajki nauczycieli, a przypominałam sobie, przepraszam, już kończę, bo za dużo tych wątków, przypominałam sobie, jak Żeromski mówił o swoim nauczycielu, który był dzięki niemu pokochał język polski. Ten nauczyciel po prostu był, to był autorytet. Z tym, że on też miał swoje wady, ten nauczyciel. Ale chodzi o to, że nauczyciel powinien być autorytetem. A w tej chwili szkolenie nauczycieli i zresztą programy są fatalne, bo zwraca się uwagę nie na to, co trzeba. Jakieś światłocienie, plastyka. Trzeba polski skojarzyć z historią, żeby te dzieci rozumiały, jak jedno na drugie, jak wpływa język polski na historię, znaczy jak literatura na historię i odwrotnie. A teraz jest to rozkojarzenie. Więc ja tylko kończąc chcę powiedzieć, że teraz w czasie tych strajków doznałam szoku, ponieważ nauczyciel powinien być nie tylko, no powinien być patriotą i powinien być wychowany tak jak należy i wiedzę posiadać, ale też sposób, przepraszam, bo teraz już wyjdę na starą babę krytykującą nie wiem co, sposób ubierania się tych nauczycieli, młodych. Nauczyciel to było zawód zaufania. Nauczyciel powinien dawać przykład i być autorytetem oprócz swojej wiedzy. W tej chwili jest liberalizacja wszystkiego. I tak jak te flagi na Żoliborzu jeszcze są, bo jeszcze ci ludzie są patriotami, a w innych dzielnicach to różnie. Tak samo nauczyciele. No jeżeli będziemy mieć takich nauczycieli, którzy będą liberalni, ubierać się w mini gdzieś przy uczniach i nie bardzo tę wiedzę posiadać, no to nic z tego nie wyjdzie, że my jesteśmy w wolnej Polsce. A ja byłam pod zaborem w pewnym sensie, a jednak do dziś pamiętam Polesia Czar i śpiewanie i mówienie o Polsce. Bo jeszcze tacy ludzie byli. Serdecznie dziękuję za audycję i z Bogiem serdeczne dzięki.
Dziękujemy bardzo pani.
No cóż, no rzeczywiście ten etos pracy nauczyciela w ostatnich latach bardzo podupada. Ja sam jestem nauczycielem i też to widzę, może nie na każdym kroku, ale wielokrotnie. W wielu płaszczyznach się spotkałem i ten strajk zeszłoroczny, no też niestety był jaki był. Natomiast bardzo ciekawą rzecz pani powiedziała, otóż, że w okresie PRL-u, czyli tej oficjalnej takiej okupacji, to takiej okupacji bardzo silnej, jednak byli nauczyciele, którzy się nie bali, a teraz, kiedy mamy dużo więcej tej wolności, okazuje się nagle, że niektórym się po prostu nie chce uczyć. Tak trochę kolokwializując. No to wszystko to potwierdza moją tezę, że tutaj po prostu muszą się zmienić pewne aspekty społeczne, a tu niestety mamy bardzo silną antykulturę, a wiedza na ten temat jest dosyć niska. No z dużą przykrością, ale zgadzam się z panią.
Też niestety podzielam pogląd pana Adama i uważam, że to jest właśnie rola do wypełnienia tej luki, tego, czego szkoła nie jest w stanie przygotować z różnych powodów. Albo dlatego, że ma nieodpowiednio przygotowaną kadrę nauczycielską, albo dlatego, że brakuje czasu, bo czasami też tak się zdarza na to, żeby wszystkie tematy, które są istotne dla naszej historii, omówić podczas tego kursu w ramach każdego roku nauki w szkole podstawowej czy średniej, to tutaj taka szczególna rola jest między innymi takich instytucji jak Instytutu Pamięci Narodowej czy szeregu innych instytucji państwowych czy rządowych, które funkcjonują, bo to jest rola uzupełnienia procesu kształcenia. Jeżeli my będziemy aktywni i będziemy podawali tę wiedzę historyczną w sposób jak najbardziej przyjazny dla odbiorcy, jeżeli będziemy stosowali takie zasady odpowiedniego formowania przekazu, tak żeby od razu nie zniechęcić, tylko zachęcić do pogłębiania swojej wiedzy, to pewnie jesteśmy w stanie osiągnąć jakiś sukces. Oczywiście
Szkoła jest tym pierwszym miejscem styku z historią i dla wielu młodych ludzi, tych szczególnie, którzy nie mają takiego komfortu, że w domu z rodzicami o historii porozmawiają, no to dla tych dzieci szkoła będzie jedynym miejscem styku z historią. Więc rzeczywiście formacyjnie jakby profil kształcenia nauczycieli musi się zmienić. Bo tak jak powiedziałem na samym początku audycji, historia buduje naszą tożsamość. Znaczy jeżeli na poziomie kształcenia nauczycielskiego, kontroli tego procesu, kontroli jakości tego procesu, nie będziemy zwracać uwagi na to, jak ten proces jest prowadzony i jak ten przekaz jest sformułowany, to może być tak, że za parę lat obudzimy się w zupełnie zrelatywizowanej rzeczywistości, w której wartości nie będą miały żadnego znaczenia. A my te wartości i przykłady tych wartości, przykłady postaw czerpiemy właśnie z historii, albo wyłącznie z historii. Bo jak możemy pokazać przykłady patriotyzmu, heroizmu, oddania ojczyźnie? No poprzez literaturę i historię. To są w zasadzie wyłącznie te dwie płaszczyzny. A literatura to w jakimś tam sensie także historia, więc to są tylko te dwie płaszczyzny, które są tym elementem wspierającym proces takiej aktywnej edukacji historycznej. Więc wydaje mi się, że tu powinniśmy położyć szczególny nacisk także na proces ewaluacji środowiska nauczycielskiego, szczególnie jeżeli chodzi o historię, czy o literaturę, o język polski, tak by faktycznie można było ocenić jakość pracy i proces przekazywania wiedzy uczniom szkół podstawowych czy średnich.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja, rozmowy niedokończone.
Halo, moje imię jest Teresa, ja dzwonię z Kalifornii i jestem urodzona w 1935 roku, więc przeżyłam okres wojny, ale do tego nie będę wracała, tylko chodzi mi o to, żeby przedstawić Państwu, że jestem z tego pokolenia, co nie było w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej klasie. Moja edukacja zaczęła się chyba w 44 albo 5, bo w 44 byliśmy wyzwoleni przez Armię Czerwoną, co zaczęło się w 45, ale 6. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przeżyliśmy tragedię i potrzeba nauczania była, chęć zdobywania czegokolwiek była ogromna. My wtedy, nie chodząc do żadnej szkoły, już czytaliśmy, pisaliśmy i wiedzieliśmy wszystko o Katyniu. Ja tej osoby, która przekazywała nam wiadomość o tym, co się stało w Katyniu w 1945 roku, w życiu nie zapomnę jej twarzy, jej ubiory, jej gestów i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chęć zdobywania wiedzy musi z czegoś wynikać. Nasze zdobywanie wiedzy było od tych właśnie żołnierzy wyklętych. Jestem córką żołnierza AK, zwykłego żołnierza AK, który miał dobrych kolegów i oni nas uczyli, bo było nas czworo wtedy w tym okresie. Myśmy bardzo dużo widzieli i mieliśmy wielką, wielką ochotę do zdobywania wiedzy. Jeżeli chodzi o dzisiejsze pokolenie, niestety nie mam wnuków i nie mogę mieć doświadczenia, ale opierając się na tym, co słyszałam o tej młodzieży, która na przykładzie w tym roku szła do wyborów i zastanawiała się nad tym, kogo wybrać. Jeżeli ktokolwiek z rodziców, dziadków i tak dalej mówił, uważaj na co wybierasz, to odpowiadali, babciu, ja mam swój wybór, ja mam swoje rozeznanie i tak dalej. To jest bardzo przykra sprawa, ale powtarzam jeszcze raz, żeby się uczyć, to trzeba wiele przeżyć i trzeba chcieć się uczyć. To nic nie pomoże, ani mama, ani tata, ani nauczycielka. Tu chodzi o młodzież, która ma ogromne możliwości w Google i w internecie. I to jest bardzo, bardzo przykra sprawa. Myśmy mieli zupełnie co innego i mówię tutaj do was młodzi wszyscy panowie w radiu i na ciele z ojcem, że po prostu trzeba coś strasznie przeżyć, jak myśmy przeżyli tą straszną wojnę i później była wielka potrzeba nauki. I myśmy to przeżyli i cały ten okres, który myśmy przeżyli, siedzi w nas. I po prostu Druga wojna światowa się nie skończyła, to ja mówię z własnego doświadczenia, ale to tylko tak mogę powiedzieć ku przestrodze wszystkim dookoła, że nauka, nauka, jeszcze raz nauka, nie internet. Trzeba zdobywać wiedzę z książek i od ludzi, którzy cokolwiek przeżyli i którzy powtarzają. Bardzo wam serdecznie dziękuję za tą audycję, bo to jest moje życie po prostu, to co wy mówicie, a żołnierze wyklęci to byli dla nas święci, tak mogę powiedzieć, na tamte czasy. Wielu Volksdeutschów było i wielu szmalcowników było i myśmy to wszystko przeżyli. Później się jak to mówi, zrobili innymi po zdobyciu władzy, ale to już jest materiał na inną rozmowę. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za to wszystko. I tylko mówię, pamiętajcie, czy wiatr, czy chmury, to głowa do góry. Dziękuję, zostańcie z Bogiem. Przychodzę na odbiór.
Bardzo dziękujemy pani. Wszystkiego dobrego.
No, ja mogę podziękować za ten głos. Rzeczywiście interesujące spostrzeżenie, jeżeli chodzi o naukę, bo ja mogę to porównać z jedną z moich rozmów, którą swego czasu przeprowadziłem z więźniem obozów koncentracyjnych, który w zasadzie od początku wojny do zakończenia wojny przebywał w kilku obozach koncentracyjnych. I ten pan do mnie powiedział: panie Rafale, wie pan co? Jak skończyła się wojna, to ja po prostu chciałem żyć. Żyć, czyli się rozwijać, uczyć. Ja byłem odczłowieczony. Ja jadłem z podłogi, ja byłem niedożywiony, a ja po prostu chciałem żyć i się uczyć, chciałem poznawać życie. I rzeczywiście myślę, że teraz współcześnie jakby dla nas wszystko przychodzi zbyt łatwo, to jest wszystko zbyt proste i młodzi ludzie, co możemy zaobserwować dookoła siebie, jakby nie czują takiej wartości, a niestety media społecznościowe, internet jakby sprzyjają takiemu dosyć swobodnemu podchodzeniu do wartości, do rzeczy istotnych. A dbałość o swoją przeszłość, o historię, to jest dbałość o podstawowe, uniwersalne wartości, no bo to jest dbałość o naszą tożsamość, o nasze korzenie. I dla młodych ludzi bardzo często jest to pewnym problemem. Oni tego nie rozumieją, a my dojrzalsi, dorośli, często też nie mamy narzędzi do tego, by skutecznie o tym poinformować. Jest wiele środowisk, wiele mediów, wiele osób, wielu polityków, którym wcale nie zależy na tym, by kształtować poglądy w duchu patriotycznym. No bo po co? Przecież żyjemy w Zjednoczonej Europie, która ma wspólne korzenie i które wcale nie muszą być korzeniami chrześcijańskimi, które nie muszą wskazywać na nasz dorobek historyczny, pewien heroizm, doświadczenia dziejowe. Wszystko ma być relatywne, wszystko ma być takie lekkie, łatwe w odbiorze, bez martyrologii, bo to jest przecież niepopularne, po co w ogóle o tym mówić, mamy się cieszyć chwilą, nie są ważne korzenie, nie są ważni przodkowie. I rzeczywiście nie da się porównać tych pokoleń, absolutnie. Tego pokolenia, które reprezentowała tutaj słuchaczka, która przed chwilą opowiedziała o swoim doświadczeniu, będąc dzieckiem kształcenia się, i tego, co mają te pokolenia współczesne. Nawet tego, co mieliśmy my, pokolenia lat 70., które wchodziły w dorosłość po 89., czy bardziej 90. roku i docierały już nie do bezdebitowej literatury przemycanej gdzieś przez naszych starszych kolegów i dostępnej gdzieś pod stołem,
i mogliśmy czytać oficjalne książki, bo dla nas to było też coś wyjątkowego, że wreszcie czytamy o prawdziwej polskiej historii i już nie musimy czytać o wielkiej wojnie ojczyźnianej jako tej wykładni II wojny światowej. Młodzi ludzie tego nie rozumieją. Dla nich to jest ich życie jest zupełnie prostsze. Urodzili się już w wolnym kraju, a bardzo często ich bliskim, rodzicom, nauczycielom nie zależy wcale na tym, by jakoś formować podstawy i tworzyć taki twardy kręgosłup moralny.
Dziękuję.
No rzeczywiście tutaj, jakby to powiedzieć, osoby, które przeżyły okupację albo bardzo trudne czasy, one miały inną motywację do nauki zupełnie, tak? Znaczy oni po prostu jak już mogli się uczyć, to brali co mieli, bo też mieli z tyłu głowy, że zaraz znowu mogą przyjść trudne czasy, albo był to taki powiew wolności dla nich. Natomiast jak bardzo ciekawie pokazały europejskie badania, to pytanie zasadnicze na przykład w jakim kierunku dzisiaj młodzi ludzie idą, tak? Typowy 15-letni Europejczyk w dzisiejszych czasach na pytanie, kim chciałbyś zostać w przyszłości, mówi youtuberem albo szafiarką. Youtuber to najczęściej u chłopców, a szafiarka to u dziewczyn, tak? Ja nawet niedawno musiałem się dowiedzieć, kim jest szafiarka, bo jak to po raz pierwszy usłyszałem, to nawet nie wiedziałem, kto to taki jest w ogóle. Natomiast rzeczywiście, jak się porozmawia z młodymi ludźmi i zapyta się na przykład o jakiś kanał na YouTubie albo jak zostać youtuberem, to wydawałoby się, że on po prostu całym sobą pochłania tą wiedzę. Że to jest, że można by powiedzieć, że oni uczą się tych nowoczesnych, postępowych różnych, prawda, ideologii, pomysłów i tak dalej, dokładnie tak jak nasi rodzice czy dziadkowie uczyli się historii w szkole. Czyli mają potencjał, ale niestety jest on źle ukierunkowany.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, Maria Zakudziewicza.
Teraz i zawsze.
I Mirosław, województwo śląskie. Ja w zasadzie chciałem takie pytania, omówienie dwóch kwestii. Pierwsza sprawa to jest o Wincenty Witosie, ponieważ ta postać w tym roku właśnie wybitnie mnie zauroczyła. Dlaczego? Wiemy, że nuncjusz papieski w Warszawie urzędujący, prawda, został papieżem. Między innymi za to, że wykazał się postawą, że został w Warszawie, mimo że wszyscy uciekali z niej, wszyscy dyplomaci. Druga sprawa odnośnie Witosa. On stanął na ciele rządu na kilka tygodni przed, a powołany wcześniej rząd Grabskiego upadł. I pytam się, dlaczego upadł rząd Grabskiego i tak krótko przed prawda, wydarzeniami sierpniowymi, a jednak Witos podjął się tego dzieła. Sam jestem na ulicy Witosa i dlatego to poruszam. I o tej postaci się nie mówi. A mi się wydaje, że no, był film. Rzeczywiście było widać, jak namawiał Piłsudski Witosa, żeby przyjął tą... Ale był po prostu bohaterem i o takim Witosie właśnie teraz na stulecie powinno się mówić. Druga sprawa... To jest, jeszcze chciałbym wrócić do Bitwy Warszawskiej, a wcześniej wspomnieć o roli dzieci w Fatymie, które, tak, Łucja widziała i słyszała Matkę Bożą, Franciszek tylko ją widział, słyszał, a nie widział, a Hiacynta widziała, a nie słyszała. Jaki wniosek wyciągam? Wyciągam wniosek taki, że również w Bitwie Warszawskiej coś takiego nastąpiło, że interwencja boska sprowadzała się do tego, że my, Polacy, nie widzieliśmy Matki Bożej i jej nie widzimy i nie wierzymy na dlaczego. Natomiast widzieli ją, widziała ją Bolszewia, ta Bolszewia, która wierzyła w Pana Boga, bo to byli ludzie różni, namówieni do walki przez komisarzy, że będą mieli lepszy byt, Białorusini i tak dalej, jeszcze głębiej w stronę Moskwy. I oni się po prostu przestraszyli. I ja wiem tylko tyle, że niemożliwym byłoby, żeby Tuchaczewski przesyłał meldunek, że za 24 godziny opanuje Warszawę i nagle Warszawa się ratuje. Ja uważam, że byliśmy świetnie zorganizowani i ta ucieczka, ten strach przed Matką Bożą, religijne działanie, idealnie nałożyło się i na tą sytuację jakby wymarzoną, wymodeloną i dzięki temu no, skutecznie doprowadziliśmy do zwycięstwa. Natomiast kojarzenie bitwy, bo wszyscy mówią, tak jak ja rozmawiam, że Bitwa Warszawska to jest wojna bolszewicka. Nie. Wojna trwała kilkadziesiąt miesięcy, a Bitwa Warszawska była maleńkim elementem, który spowodował zwrot w historii. No cieszę się, że tu pan, jeden pan na początku powiedział, że dało się przebić z Bitwą Warszawską na świat, że o tym mało kto wiedział. I to jest piękne. Tylko mi się wydaje, że może od strony tej właśnie teologicznej ona była mało przybliżona, jakby się ktoś wstydził tego faktu. No mi się wydaje, że to jest właśnie istota. Jestem też wojskowym chłopakiem i wiem, jak te wszystkie rzeczy... To jest niemożliwe, że kapłan Skorupka wyskoczył do przodu i się losy ułożyły. I właśnie musiała być interwencja na takiej zasadzie właśnie, jak to miało miejsce w Fatimie, że albo teraz w Medjugorje, że przyjeżdżają, ludzie nie słyszą, a są właśnie ci wizjonerzy, którzy mają ten kontakt i widzą. Ten mechanizm musiał zadziałać i mi się wydaje, że to powinno być podkreślone. To te dwie sprawy mam, że jeżeli mówimy o prawdzie do końca, no to mi się wydaje, że ten wątek, no przynajmniej w jednym kanale religijnym, a w Radio Maryja były świadectwa pod koniec XX wieku, że dzwonili świadkowie. Byli wtedy dziećmi 12-letnimi, 10-letnimi i widzieli, jak ci bolszewicy wpadali do takiego domu, prosili o mleko, słoninę czy chleb i w podartych butach dostali i dalej uciekali.
Dziękuję.
I już nie ma tych świadków, ale mi się wydaje, że to się wszystko razem łączy w jedną całość i takie wybrzmienie Bitwy Warszawskiej jednak nie odebrałem w tym roku na te stulecie. Na tym bym zakończył, ale na to pierwsze pytanie chciałbym właśnie tutaj odnośnie Witosa trochę szerzej się dowiedzieć, bo to też jest dla mnie bohaterem.
Dziękuję.
Dosłownie. Nie bał się, stworzył rząd, on organizował tę pobór do wojska młodzieży, bo to trwało 2 tygodnie, 3 tygodnie przed 15 sierpnia. Dziękuję bardzo i przejdę na odbiór.
Dziękuję panu, z Panem Bogiem. Panowie?
No cóż, pan ma rację, że rzeczywiście Wincenty Witos był wyjątkową postacią i odegrał olbrzymią rolę przy okazji Bitwy Warszawskiej, ale nie zgodzę się z jednym, że to była postać, która jest niedoceniona w historii, bo uchodzi za jednego z ojców założycieli niepodległej Polski na równi z Józefem Piłsudskim, z Ignacym Paderewskim, z Ignacym Daszyńskim, czy też z Wojciechem Korfantym. Tak samo, na tym samym poziomie jest Wincenty Witos jako ta najważniejsza postać, jedna z najważniejszych postaci architektów polskiej niepodległości i osoby, która odegrała olbrzymią rolę w kształtowaniu tej niepodległości i tym, co wydarzyło się w 20 roku. Zresztą polecam uwadze materiały edukacyjne, informacyjne poświęcone Wincentemu Witosowi, dostępne na przykład w portalu Przystanek Historia.pl. Tam mnóstwo jest materiałów dotyczących Witosa. Instytut Pamięci Narodowej wydał też taki album poświęcony Ojcom Niepodległości. Zrobiliśmy taką wystawę też o dużą międzynarodową, anglojęzyczną o Ojcach Niepodległości. Tam również rola Wincentego Witosa jest bardzo mocno podkreślona. Natomiast rzeczywiście to znaczenie Bitwy Warszawskiej i ten wymiar teologiczny, o którym pan wspomniał, to jest bardzo interesujący. On się wielokrotnie nawet w badaniach naukowych pojawia, poważnych badaniach naukowych pojawia i cieszę się, że to wybrzmiało, bo bez dwóch zdań jako historyk mogę powiedzieć, że rola duchowieństwa księdza Skorupki, ale nie tylko jego, wielu innych duchownych, była przeolbrzymia w motywowaniu do walki, w tym, że żołnierze byli gotowi ponieść ofiarę życia, bo wiedzieli, że walczą za Polskę. A rola duchownych, którzy byli obok i którzy pomagali im w tej trudnej sytuacji, jest nie do przecenienia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym słuchaczom, dziękuję też panom. Może słowo podsumowania dzisiejszego spotkania, może jeszcze jakiś przyczynek, coś, czego nie powiedzieliśmy, a warto byłoby na zakończenie jakoś tak poddać nam ku jakimś rozmyślaniom.
To może ja zacznę.
Pan Adam Budek, proszę.
Tak, no, ja przede wszystkim apeluję, żeby w sytuacjach, kiedy stoimy przed jakimś trudnym wyborem, czy w jakiejś rozterce jesteśmy, żebyśmy odwoływali się do naszych fundamentów kulturowych. No, nasz temat dzisiejszy to jest prawda, a historia. Co to jest prawda? Prawda jest to zgodność opisu z rzeczywistością, prawda jest jedna i obiektywna oraz, jak mówi Pismo Święte, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Natomiast pamiętajmy my, zwłaszcza my jako dorośli ludzie, że najważniejsze w tym wszystkim, przynajmniej dla mnie z mojego punktu widzenia, jest rola wychowania. Jak my wychowujemy nasze pokolenie, czy przykładamy się do tego, czy wpędzamy się w wir pracy i wszystko inne zrzucamy na szkołę. Nie, to my kształtujemy nowe pokolenie i tak jak my musimy przygotować się do pracy na co dzień, prawda, tak musimy też przygotować nasze dzieci, żeby wyrosły na dorosłych ludzi, no i przede wszystkim na patriotów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja podsumowując, mogę powołać się na słowa Jana Zamoyskiego, który powiedział, takie będą Rzeczypospolite, jakich młodzieży chowanie. I rzeczywiście potwierdzam i przychylam się do tej tezy, że najistotniejszą rolą jest praca u podstaw wśród młodzieży, wśród ludzi młodych, przypominanie, odkrywanie historii, zachęcanie do tego, by sięgać po książki historyczne, by zadawać trudne pytania nauczycielom, ale troszeczkę uzupełniając to stwierdzenie Zamoyskiego, ja bym powiedział, że takie będą Rzeczypospolite, jakie nie tylko młodzieży chowanie, jakie chowanie obywateli naszego kraju, a to oznacza, że my wszyscy powinniśmy jakby równo traktować historię nie jako zestaw książek, zakurzonych książek stojących gdzieś na półce i długo analizowane fakty historyczne czy też daty, ale jako trwały element naszego kodu kulturowego, tego najistotniejszego elementu, który identyfikuje nas wśród krajów Europy i świata, jako tego elementu, który po prostu stanowi podstawę naszej tożsamości narodowej.
Panowie, bardzo dziękujemy za to spotkanie dzisiaj i też za czas poświęcony nam na antenie telewizji Trwam, teraz Radia Maryja. Byli z nami pan dr Rafał Leśkiewicz, historyk, Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo dziękujemy, panie doktorze.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
Pan doktor jest pierwszy raz na naszej antenie?
Tak, pierwszy raz na antenie i bardzo dziękuję za zaproszenie. To była uczta intelektualna dla mnie móc z państwem być dzisiaj.
Nam jest miło i to też przywilej. Można pozdrowić kogo pan tak od serca czy z potrzeby?
No ja szczególnie ciepło pozdrawiam moją małżonkę Martę i syna Juliana.
Dziękujemy, że pozwolili tacie i mężowi tyle czasu spędzić z nami. Dziękujemy, mam nadzieję, że to nie ostatni raz, panie doktorze, Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie, Bóg zapłać.
I pan Adam Budek, psycholog, pedagog. Dziękuję również i panie Adamie za czas i bycie razem z nami.
Dziękuję również.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Odkłamywanie historii to temat rozmów, które dobiegły końca. Dziękuję też i państwu za uwagę, dziękuję za włączenie się w rozmowę naszą. Dziękujemy też za uwagę.